będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w naszym studiu pana profesora doktora habilitowanego Mieczysława Rybę z KUL-u i z WSK SIM w Toruniu, a także prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I witam również serdecznie pana doktora Leszka Pietrzaka, historyka, byłego pracownika UOP-u, byłego pracownika BBN-u, a także pracownika IPN-u.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Temat naszych rozmów brzmi następująco. Wybieraliśmy Polskę. Marzenia i nadzieje z 4 czerwca 1989 roku. Po 25 latach, jak to wszystko wygląda? Ten czas przeleciał, te 25 lat, można powiedzieć, szybko przeleciało. I właśnie, jakie były marzenia i nadzieje wtedy?
No z pewnością marzeniem kluczowym to była niepodległa Polska dla wielu środowisk, w tym, można powiedzieć, też dla narodu ogólnie, powrót do pewnych tradycji niepodległościowych, tych, które uosabiała II Rzeczpospolita. Też przypomnijmy ten 4 czerwca, bo rzeczywiście były to wybory, ale tylko częściowo wolne, bo jeśli mówimy o tych 35% wolnych wyborów i obsadzenia miejsc w Sejmie przez obóz solidarnościowy, to absolutnie nie jest to nawet większościowy sposób zagospodarowania sceny w sposób wolny, sceny politycznej, tylko absolutnie kontraktowy. Więc trzeba też widzieć to, ten bezpośredni związek i z Magdalenką, i z Okrągłym Stołem. Wielokrotnie o tym była mowa, że to wszystko było w jakimś układzie, w jakimś dogadaniu. Natomiast trzeba to też widzieć w tych wielkich obchodach, jakie teraz władza zorganizowała, bo nie tylko chodziło o pewne krajowe elementy tych obchodów, ale sprowadzono Baracka Obamę, wielu przywódców światowych. Tak się to szczęśliwie czy nieszczęśliwie też złożyło, że w czasie tych obchodów czy w okolicach tych obchodów zmarł generał Jaruzelski, który dla większości Polaków kojarzy się ze stanem wojennym, ale dla pewnych tych kręgów ówczesnej lewicy solidarnościowej bardziej z Okrągłym Stołem. Zresztą w takiej ikonografii starano się go też współcześnie przedstawić, a więc jako twórcę tej nowej, tak to nazwijmy, niepodległości. Zresztą pamiętajmy, że owszem, jest tak, że po tych wyborach czerwcowych nastał rząd Tadeusza Mazowieckiego, tylko mało kto pamięta, że ten sam parlament, który Mazowieckiego uczynił premierem, Jaruzelskiego uczynił prezydentem. To przecież w ten sposób się wybierało wówczas prezydenta. I wydaje się, że on wtedy był już gwarantem tego całego układu, który gdzieś podjęto nie na skutek wyborów, ale na skutek wcześniejszego dogadania się. Zresztą sama zmiana ordynacji w trakcie głosowania, kiedy ta lista krajowa przepadła, też mówi o tym, że mieliśmy do czynienia o tyle to, a tyle będziemy mieli, bez względu na to, jak ludzie się zachowają. Problem może nawet w moim przekonaniu wówczas nie był taki, że dogadano się w pewnej kwestii, w pewnej sferze, tylko taki, że to dotrzymywano i wydaje się aż do dnia dzisiejszego, bo proszę sobie to dobrze uzmysłowić, że kiedy po 25 latach przystępujemy do pewnej refleksji nad tym, co się udało, a nie udało, to jedną z bardziej bolesnych kwestii jest brak rozliczenia systemu komunistycznego. Nie sposób sobie wyobrazić rozliczenia systemu komunistycznego bez rozliczenia konkretnych ludzi za konkretne rzeczy. I nie ma to bynajmniej wymiaru zemsty albo życzenia komuś, prawda, no, braku nawrócenia czy czegoś takiego, bo takie sugestie były wręcz odwrotnie. Tu chodzi o pewien wymiar sprawiedliwości w życiu społecznym, a bez tego trudno sobie wyobrazić moralność w tej przestrzeni publicznej i w sferze gospodarczej, i w sferze takiej, powiedzmy, wyborczej i jakiejkolwiek innej. I te 25 lat niepodległej Polski i brak osądzenia no, najbardziej charakterystycznych postaci dla systemu komunistycznego, no jednak mówi o takim poczuciu dosyć dużym niesprawiedliwości. Bo wiele rzeczy mogło się udać, wiele rzeczy nie udać przez te 25 lat. O tym możemy i będziemy pewnie dużo mówić. Ale wydaje mi się najbardziej bolesną rzeczą, którą się nie udało, to jest brak tej sprawiedliwości, czyli brak osądzenia zbrodni, a nawet nazwania je po imieniu. Bo jeśli skutkiem tych wyborów czerwcowych jest prezydentura Jaruzelskiego, a skutkiem 25 lat późniejszych, w tym zmaganiu się z systemem komunistycznym na poziomie osądzenia, na poziomie nazwania rzeczy po imieniu, jest państwowy pochówek generała z tymi orderami wszystkimi, które miał i z honorami, to jednak mamy do czynienia z jakąś ogromną relatywizacją tej przestrzeni publicznej. Zresztą ta relatywizacja jest tak głęboka, że nikt na przykład nie zauważa argumentacji, która za tym stoi, bo argumentacja w sensie tworzenia pewnego alibi jest następująca. Generał Jaruzelski tak mówił, Gazeta Wyborcza za nim powtarzała. Stan wojenny wprowadziłem owszem, ale zrobiłem okrągły stół. No to dlaczego wprowadziłem stan wojenny? Dlatego, żeby ochronić Polaków przed większymi stratami, przed większymi mordami, przed większą niesprawiedliwością, wyrzucaniem z kraju, niż ja to zrobiłem. Ponieważ ja zrobiłem to w wymiarze tam kilku tysięcy, czy kilkuset tysięcy wypędzonych, czy kilkuset zabitych, a gdyby weszli Sowieci, a rzekomo ta interwencja groziła, ja już nie wchodzę w dyskusję historyczną, że nie ma tego potwierdzenia w dokumentach, ale ponieważ groziła interwencja, twierdzi Jaruzelski, to ja wprowadziłem stan wojenny, żeby zabić mniej. To wyobraźcie sobie państwo całą sferę niesprawiedliwości, czy pokrętności, czy demoralizacji, która za tym idzie. Jeśli ktokolwiek dzisiaj by powiedział, że zabijmy tu jednego człowieka nawet, bo inaczej, na przykład Putin by to, ktokolwiek z przywódców światowych by powiedział, niech ten rząd zabije jednego obywatela, o tego, bo nam się on nie podoba, a jak wy nie zabijecie tego jednego obywatela, to my zrobimy interwencję zbrojną. I ten rząd zabiłby tego obywatela i przez 25 lat później by powiedział, no zrobiliśmy to dla większego dobra, bo gdybyśmy jego nie zabili, to zginęłyby tysiące. No to taka argumentacja, gdyby padła dzisiaj, powiedzielibyśmy, to nie jest rząd, to jest po prostu jedna wielka demoralizacja, to jest po prostu jedna wielka zbrodnia. A tak się mówi dokładnie o stanie wojennym, i odbiór jest następujący. No uratował przecież tysiące. No wprawdzie setki zabił, setki tysięcy wypędził, wiele tysięcy pozamykał, ale uratował, bo Sowieci by zrobili więcej. Zwróćcie państwo uwagę, że to jest pewien błąd pierwotny, czy grzech pierworodny, i wydaje mi się, że to najbardziej ludziom doskwierało, czy doskwiera po latach. Ten brak poczucia sprawiedliwości, a brak poczucia elementarnej sprawiedliwości prowadzi do wielu zawirowań, później wielu przestrzeniach życia publicznego, czyli demoralizacji w tych sferach. A ta demoralizacja, no to wiemy, najgorsza rzecz, bo nic nie można ułożyć w sposób dobry, w sposób poprawny. Proszę państwa, oczywiście, gdybyśmy jeszcze sięgali do wielu innych kwestii, no to Jaruzelski symbolizuje tylko pewną grupę. Jeśli bierzemy pod uwagę normalne funkcjonowanie tak zwanej demokracji, to doskonale każdy wie, że po pierwsze musimy zachować pewne standardy moralne. Jeśli ich nie ma, a mówiłem chociażby z jakiego powodu, to jest bardzo źle. Po drugie, musimy wiedzieć, że niezwykle istotną rzeczą jest pewna struktura własnościowa, jeśli bierzemy pod uwagę porządek gospodarczy i medialny również. Bo gospodarczy to jest jedna rzecz, ale to się łączy bezpośrednio z mediami. I demokracja zdrowa, czy ten system cały wyborczy, bez zdrowego życia w przestrzeni gospodarczej nie będzie miała miejsca. Proszę zauważyć na przykładzie państwa ukraińskiego, gdzie to jeszcze bardziej było i jest zabagnione, jak trudno jest wyjść na pewien poziom normalnego życia w przestrzeni politycznej, kiedy oligarchowie rozdają wszystkie karty. Tak? Ale przecież u nas sytuacja była w dużym stopniu analogiczna, czyli przenieśliśmy patologię z systemu komunistycznego na grunt trzeciej RP. Bo sama symbolika jest taka, jeśli mówimy o tym, że Jaruzelski, jego, powiedzmy, jest ten jego pochówek w tych honorach państwowych, uznajemy go za pierwszego prezydenta III Rzeczpospolitej, to też mówimy jasno, że III Rzeczpospolita w sensie moralnym, oczywiście prawnym też, ale moralnym również, jest kontynuacją PRL-u. Bo gdyby było inaczej, to inne święto byśmy świętowali, na przykład powstanie Solidarności. No nie wiem, nawet jakieś pierwsze wolne wybory, niechby nawet prezydenckie. No przypomnijmy, że państwo polskie w sensie instytucjonalnym, no bardziej moralnym niż realnym, funkcjonowało przecież na uchodźstwie w Londynie i mieliśmy do czynienia z prezydentem Kaczorowskim, który insygnia władzy tej międzywojennej oddaje dopiero po tych pierwszych wyborach prezydenckich. A więc do czego innego nawiązujemy? Do czego innego, z czym innym mamy ciągłość. Drugą Rzeczpospolitą, która mimo wszystko uosabia Polskę wolną, niepodległą, tradycję też antysowiecką. Natomiast PRL jest bagnem i teraz tego bagna trzeba by osuszyć, to bagno trzeba by oczyścić. I teraz oczywiście nie na sposób może prostej zemsty, ale na sposób pewnej prostej sprawiedliwości w tych różnych sferach życia. I tak idąc do przodu, bo ten naród jest żywotny, proszę zauważyć, że to wszystko, co się dzisiaj udaje, również w sferze gospodarczej, nawet jeśli ci ludzie wyjeżdżają, nawet jeśli zostawiają tu rodziny i wielu nas pewnie słucha gdzieś tam na emigracji, przysyła te pieniądze tu do kraju, jakoś coś tam się to i owo robi, to świadczy o żywotności, dynamice tego narodu, to mimo wszystko ta dynamika nie ma takich owoców, jakie mogłoby mieć, gdybyśmy mieli u fundamentu, u samego początku, u samego korzenia tej III Rzeczpospolitej zdrowe ziarno, które zasialiśmy. A szczególnie mówimy o prawdzie, bo wydaje się, że dla nas, jako dla historyków, pewnie pan doktor potwierdzi, ta prawda historyczna jest niezwykle ważna, bo jeśli chcemy coś przekazać młodemu pokoleniu, ojciec słusznie mówi, te 25 lat w naszym życiu to minęło jak jeden rok, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, ale młode pokolenie to wydaje się, że to są czasy Mieszka I, no takie doświadczenia w sensie psychologicznym nieraz są. I jeśli im tutaj nie pokazujemy jasnych kryteriów, gdzie jest dobro, a gdzie zło, czy Pilecki jest bohaterem, czy Jaruzelski, no bo jeśli zrobimy jednego i drugiego bohaterami, no to generalnie nikt nie miał racji, albo jeśli wszyscy tam mieli rację, czyli ci, którzy byli mordowani i ci, którzy ich mordowali, no to sytuacja jest absolutnie nie do wytłumaczenia na przyszłość. To znaczy, co mówimy? Mówimy tym młodym chłopakom, dziewczynom, jeśli przyjdzie analogiczna sytuacja, możecie wybrać albo taką postawę, albo taką. Czyli przyjdzie jakiś zewnętrzny nacisk, przyjdzie jakaś zewnętrzna okupacja, przyjdzie jakaś zewnętrzna ideologia. No to jak ktoś bardzo lubi, to może się poświęcać i być w opozycji, ale jak ktoś lubi być przy władzy i jej się wysługiwać i wysługiwać się obcym, no to może iść tą drugą drogą. Trudne wybory, trudne drogi. Tak się mówi przecież o tamtych czasach. Jedni wybrali tak, a drudzy tak. Jeszcze zupełnie na micie oparta sytuacja, że po II wojnie światowej nie mieliśmy do czynienia z walką z obcym najeźdźcą, z okupacją sowiecką, tylko z wojną domową. No i idziemy na tle, powiedzmy, różne opcje, różne wizje. Otóż zupełnie inaczej ta sytuacja wyglądała. Więc tutaj trzeba przede wszystkim dzisiaj o wiele bardziej, już nie na poziomie sądowym, bo na to liczyć trudno, ale na poziomie chociażby historycznym powiedzieć jeszcze raz prawdę, że ten układ, nawet jeśli miał jakieś swoje racje w pewnej taktyce w 1989 roku, to dotrzymywanie go przez 25 lat i to w różnych odcieniach, konsekwentne, aż przejście na poziom mitologii, pewnego mitu założycielskiego III RP, że tam będzie spokojnie miał swoje miejsce Wałęsa, tak, Mazowiecki, Jaruzelski i pewnie Kiszczak w przyszłości i pomieszamy to wszystko, to ten mit założycielski jest rzeczywiście mitem, tylko niczego w sensie jasności pewnych kryteriów nie pokazującym i zaciemniającym pewne rzeczy, bo jeśli mówimy o ciągłym wysiłku tego narodu, który zmaga się z tym, a żeby jednak to życie było normalne, no to i tutaj jest pewien kłopot, olbrzymi kłopot nawet można by powiedzieć, ten strukturalny, który blokuje ten rozwój na różnych piętrach. Jeszcze o jednym chciałbym powiedzieć, nim oddam koledze głos, bo proszę zauważyć, że komunizm, z którym mieliśmy się rozliczyć, najgroźniejszy był w warstwie ideologicznej, nazwijmy to warstwie duchowej, kiedy próbował zawładnąć duszami ludzkimi, nie tylko powiedzmy życiem doczesnym, ówczesnym, ale wręcz wtłoczyć tę swoją zwodniczą ideologię całemu narodowi i zniszczyć tradycyjną kulturę narodową. To jeśli w taki system się wpisali pewnie ludzie, i tu mówiliśmy o symbolicznych postaciach, ale takich były tysiące, jeśli ich się za to nie rozliczyło, to przecież dzisiaj mamy do czynienia z podobnymi naciskami zewnętrznymi. I przecież dzisiejsze elity w dużym stopniu mówią tak, są pewne cudowne, albo inaczej są pewne wzorce w Unii Europejskiej czy na Zachodzie, pewne wzorce ideologiczne, nazwijmy je neomarksistowskie, no może już nie klasycznie, ale neo, nowy marksizm, w związku z czym no musimy przecież przeszczepiać to w takiej formie na grunt polski, bo takie okoliczności temu towarzyszą. Jesteśmy w różnych instytucjach międzynarodowych. I ktoś powie, ale czy to jest zgodne z duchem narodowym polskim, z pewną tradycją? My powiemy absolutnie nie, oni powiedzą, no to ale taka jest konieczność dziejowa. Zwróćcie Państwo uwagę, jakie są konsekwencje tego typu postaw, braku rozliczenia na wielu piętrach życia społecznego tego, co symbolizuje ten 4 czerwca. Bo mówię, wydaje się o wiele sensowniejszym było, by oprzeć to wszystko o pewne, chociażby o Solidarność, no jako zupełnie inną symbolikę, czy powstanie Solidarności w 80 roku, to by zupełnie inaczej nas ustawiało, że jest jednak zmaganie się z komuną, a tutaj jest dogadanie się z komuną. Czyli mitem, może nie mitem, czy takim wzorcem założycielskim III Rzeczpospolitej jest dogadanie się z komuną, a nie zmaganie się z komuną. I tu jest, wydaje mi się, absolutnie te środowiska socjoliberalne, czy tej lewicy ówczesnej, solidarnościowej, absolutnie dbają o to, żeby tak to przebiegało. Absolutnie Bronisław Komorowski otoczył się ludźmi z tego otoczenia i ta polityka historyczna, którą jako prezydent stara się prowadzić, jest właśnie taka. Nieprzypadkowo taki, a nie inny przebieg miał pogrzeb chociażby Jaruzelskiego. Nieprzypadkowo też w niektórych miastach Polski, między innymi niestety w Lublinie, zaczyna się nazywać skwery czy tam ulice ludźmi z tamtego systemu władzy. No bo skoro wszyscy mieli rację, no to wtedy przecież i Gomułka szkoły pobudował, tak? Pewnie i Gomułce trzeba by stawiać różne pomniki, a może Gierkowi, a może komuś jeszcze. No bo trudne były czasy, trudne były drogi, tak? Nie wiadomo, kto miał rację. Relatywizm jest mitem albo elementem ideologicznym, założycielskim III RP. I on rzeczywiście doskonale komponuje się z tym, co nam proponuje współczesny Zachód Unii Europejskiej, czyli ideologia postmodernizmu, która też osadza się o ten relatywizm, na tym relatywizmie. Tak łatwo te elity postkomunistyczne zachłysnęły się tą zewnętrzną ideologią, bo ona jest trochę podobna do tego, co wyznawali, a kompletnie też daje im możliwość stanięcia bez oskarżeń, nie tylko tych sądowych, ale nawet historycznych, od każdy orze jak może, każdy jakąś tą trudną drogę przeszedł przez komunizm. No i bardzo trudno było być wtedy przy władzy. No naprawdę było bardzo trudno, bo trzeba było trudne wybory dokonywać, na przykład wybory o tym, żeby kogoś zabić. Tak? No to rzeczywiście było trudne i oni tak przeżywali i trzeba się dzisiaj nad nimi litować. No oczywiście tych, którzy zginęli, no też mieli trudno, no ale co zrobić? Takie czasy. Tak to się mówi, proszę zauważyć, a ponieważ stojąc też w odpowiedzialności za młode pokolenie, musimy po prostu mówić w tym zakresie prawdę.
Pan doktor Leszek Pietrzek.
No więc właśnie, wszystko zaczęło się od procesu negocjacji pomiędzy przedstawicielami władzy, a przedstawicielami opozycji. Tak naprawdę ten proces nie wymusiła Solidarność, nie wymusiła opozycja, ale wymusiła sytuacja gospodarcza, jaka miała miejsce w PRL w 1988 roku. Pamiętajmy, wiosna 1988 roku przez Polskę przetacza się potężna fala strajków. To jest potężny cios w PRL-owską gospodarkę. Zaledwie kilka miesięcy później, w sierpniu 1988 roku, mamy kolejną falę potężnych strajków. Jest już jasne dla władzy, że trzeba uruchomić plan awaryjny, bo kolejna taka fala strajków po prostu doprowadzi do totalnego załamania państwa. I właśnie dlatego komunistyczne władze podejmują ten proces negocjacji z przedstawicielami solidarnościowej opozycji, ale one uruchamiają ten proces, mając już jasny plan. Tym planem jest oczywiście doprowadzenie do jakiegoś politycznego paktu, w wyniku którego będzie oczywiście zgoda na radykalne zmiany polityczne i gospodarcze w Polsce, ale z drugiej strony komunistyczna władza zachowa maksymalnie szerokie przywileje. Taki był pierwotne założenia władzy. Te założenia, ten cały proces negocjacji, on już w gruncie rzeczy był opracowany. W 1986 roku grupa trzech, powołana przy szefie MSW generale Czesławie Kiszczaku, opracowuje już taki scenariusz rozmów z opozycją, które doprowadzą do pewnego politycznego kompromisu. Krótko mówiąc, gdy na przełomie sierpnia i września 1988 roku przedstawiciele władzy siadają do rozmów z Solidarnością, oni siadają z pewnym gotowym planem. Wiedzą, co chcą osiągnąć, jak osiągnąć i co uzyskać w wyniku całego tego procesu. Z drugiej strony jest zupełnie inaczej. Pomimo, że po tych dwóch falach strajków wydawać by się mogło, że Solidarność jest potężna, jest siłą, to tak naprawdę jej elity, jej przywódcy nie mają żadnego politycznego planu. Szanowni Państwo, w listopadzie 1988 roku, a więc już jak zaczynają się rozmowy w Magdalence, przybywa do Polski Thatcher. I Thatcher rozmawia z liderami Solidarności, rozmawia z Lechem Wałęsą, Geremkiem i innymi. Chce od nich dowiedzieć się, jaki Solidarność ma plan, rozmawiając z władzą, podejmując te rozmowy. Otóż Thatcher później pisze tak, że ją trochę zaskoczyło, że Solidarność nie ma żadnego politycznego planu. To jest jeden element, czyli mamy dwie strony, z której jedna ma jakiś polityczny plan, dość precyzyjny, druga strona tak naprawdę nie ma żadnego planu. No ale na przełomie sierpnia i września 1988 roku zaczynają się rozmowy dwustronne w Magdalence. Te rozmowy mają różną częstotliwość, one trwają kolejne miesiące 1988 roku i jeszcze trwają praktycznie do wiosny 1989 roku. Tak naprawdę to tam dochodzi do wysądowania najpierw opozycji przez szefa MSW Kiszczaka, który jest głównym zegarmistrzem tych rozmów, i dochodzi do takiej sytuacji, w której Kiszczak w pewnym sensie, można powiedzieć, wymusza pewne rozwiązania polityczne, jakie nastąpią, albo uzyskuje w różnej postaci zgodę na nie. Kolejnym elementem są oczywiście rozmowy w Magdalence, ale de facto rozmowy przy okrągłym stole, ale okrągły stół, który ma być w szerszej formule, tak naprawdę to jest już taką atrapą. To ma być pewien teatr polityczny dla społeczeństwa, pokazać pewną demokratyczność tego całego procesu kompromisu władzy z opozycją. W rzeczywistości te najważniejsze rzeczy, ustalenia nieformalne zostają zawarte w Magdalence. Rozpoczynają się obrady okrągłego stołu w lutym 1989 roku. One trwają praktycznie do końca kwietnia. Uczestniczy ich ponad 400 osób. Zostają zawarte porozumienia. Jednym z nich są oczywiście wybory. No one zostają zawarte w takiej, a nie innej formule, czyli mamy takie kontraktowe wybory do Sejmu, gdzie władza ma zagwarantowane 65%, opozycja 35%, i mamy praktycznie wolne wybory do nowej Izby Parlamentu, do Senatu, gdzie można walczyć o 100% mandatów senatorskich. I tutaj można dyskutować, czy opozycja solidarnościowa, czy Solidarność powinna się na takie rozwiązanie zgodzić. No bo nie były to wolne wybory. No ale już zgodzono się, przyjęto taką formułę. Co się dzieje dalej? No oczywiście w kwietniu zaczyna się na dobre kampania wyborcza. Ona jest bardzo intensywna. Dla opozycji tak naprawdę jest to pierwsze nowe doświadczenie, doświadczenie demokratycznej walki w warunkach prawie że demokratycznych. Te wybory mają być w dwóch turach. Pierwsza tura oczywiście 4 czerwca i druga tura 18 czerwca. Ale tak czy inaczej, opozycja mobilizuje się, organizuje się w formie komitetów obywatelskich, prowadzi swoją kampanię, mobilizuje Polaków. Można powiedzieć, że to się udaje. Na pewno 4 czerwca 1989 roku Polacy idą do urn wyborczych z ogromną nadzieją na zmianę sytuacji w kraju. Wierzą autentycznie, że teraz rzeczywiście biorą sprawy w swoje ręce i zaczną budować swój kraj, zaczną budować niepodległą, demokratyczną Polskę. I co się dzieje dalej? Oczywiście te wybory, ta pierwsza tura, jakby można ją podsumować, jest pewnym nokautem władzy. Znaczy, solidarnościowa opozycja wygrywa je w cuglach. Odnosi zwycięstwo, bezapelacyjne zwycięstwo w wyborach do Sejmu, wprowadzając praktycznie, obsadzając praktycznie wszystkie możliwe mandaty i taki jest również w przypadku Senatu. Jej liderzy otrzymują, mogłoby się dzisiaj wydawać, gigantyczne poparcie, no bo Mieczysław Gil, późniejszy szef Komitetu Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, otrzymuje poparcie sięgające prawie 89%. Takich kandydatów, którzy uzyskali wówczas w tej pierwszej turze poparcie powyżej 80%, jest kilkudziesięciu. Generalnie Solidarność odnosi bezapelacyjne zwycięstwo. Natomiast władza oczywiście ponosi totalną klęskę. Okazuje się, że nie ma żadnego poparcia w polskim społeczeństwie. Nawet lista krajowa nie była w stanie obsadzić listy krajowej swoich kandydatów. No i jest pewien paraliż, jak wyjść z takiej sytuacji. Z jednej strony zawarto pewien układ przewidujący pewien parytet głosów w przyszłym parlamencie, ale już pierwsza tura pokazała, że dla władzy osiągnięcie tego w sposób, że tak powiem, czysty, normalny, jest niemożliwe. Coś trzeba zrobić. I tutaj dochodzi do czegoś już negatywnego. Otóż tak jak powiedział kolega, dochodzi do zmiany ordynacji wyborczej. Jest to sytuacja unikalna na skalę światową, gdzie no, nigdy nie spotykamy takich sytuacji, żeby w trakcie wyborów dokonywano zmiany ordynacji wyborczej. De facto dokonywano zmiany reguł w oparciu o jakie one się odbywają. Tutaj dokonano zmiany ordynacji wyborczej tylko po to, aby kandydaci obozu władzy mogli wypełnić, uzyskać te mandaty, których nie mogli uzyskać w pierwszej turze. Ale oprócz tego wszystkiego wydarza się coś jeszcze innego, co budzi niepokój. Otóż liderzy Solidarności zaczynają mówić zupełnie innym językiem. Jacek Kuroń na przykład sugeruje, że żeby nie organizować po pierwszej turze demonstracji z okazji zwycięstwa, a w gazetkach solidarnościowych, biuletynach Solidarności nie używać określenia śmierć komunie, prawda? To jest już jeden element. Potem mamy taką słynną konferencję w dniu 7 czerwca z udziałem rzecznika Związku Janusza Onyszkiewicza oraz Jana Lityńskiego i Jacka Moskwy. I tam również zaczynają padać słowa, które budzą niepokój Polaków. Onyszkiewicz stwierdza na przykład, że nieobecność w Sejmie takich osobistości jak Rakowski i Ciosek, którzy nie uzyskali mandatu, będzie niekorzystna, prawda? Że są to ludzie, którzy powinni być, bo oni podejmują ważne decyzje polityczne. I że tak w ogóle wiele takich postaci ze strony komunistów, którzy się nie znaleźli w Sejmie, to ich nieobecność będzie ze szkodą dla państwa. I to już budzi wątpliwości wielu Polaków, którzy z tymi wielkimi nadziejami szli do tych wyborów. W efekcie, tak jak powiedziałem, zostaje zmieniona ordynacja wyborcza. Druga część, druga tura wyborów, jaka ma miejsce w dniu 18 czerwca 1989 roku, tak naprawdę nikogo już nie interesuje. Warto zwrócić uwagę, że o ile frekwencja wyborcza w pierwszej turze wynosiła 62%, to w drugiej wynosiła zaledwie 25%. Z perspektywy nawet dzisiejszej wydaje się, że zainteresowanie drugą turą było niewielkie. No ale w gruncie rzeczy ten okrągłostołowy kontrakt zostaje wypełniony. 65% mandatów ma w Sejmie władza, 35% solidarnościowa opozycja. No, w Senacie oczywiście zdecydowaną większość mandatów uzyskali przedstawiciele opozycji. Ale tak czy inaczej, tamte wybory z 4 czerwca 1989 roku, z czerwca 1989 roku, które miały być zwycięstwem, tak przynajmniej wynikało po pierwszej turze, nie okazały się zwycięstwem. Tak naprawdę można je określić dzisiaj jakąś iluzją tego zwycięstwa. No dlatego przede wszystkim, że zmieniono reguły w trakcie gry, że nie wiedzieć dlaczego liderzy Solidarności zgodzili się na takie nieczyste rozwiązanie. To był pierwszy szwindel polityczny, taki geszeft komunistów, który rzutował później na dalsze reformy. No tak czy inaczej powstaje rząd Mazowieckiego, który przedstawiany jest dzisiaj na Zachodzie na przykład jako pierwszy niekomunistyczny rząd. No, do tego musimy podchodzić bardzo krytycznie, no ale powstał ten rząd, on rozpoczął reformy. I te reformy oczywiście toczyły się w różnych segmentach polskiego państwa. Obszar przeszłości to był obszar ważny. Ważny może nie dla władzy, nie dla rządu, nie dla opozycji, ale na pewno obszar ważny dla milionów Polaków, którzy wtedy 4 czerwca 1989 roku szli do wyborów. Otóż on był ważny dlatego, że wielu z nich autentycznie wierzyło, że po tych zmianach przyjdzie jakaś sprawiedliwość, jakaś prawda, że zbrodnie PRL-u zostaną rozliczone, że winni zostaną ukarani, że ofiary zbrodni komunistycznych znajdą jakieś zadośćuczynienie. W to wierzyli zwykli ludzie. Ale ten obszar, tak jak powiedziałem, on nie był tak ważny dla rządu Mazowieckiego i kolejnych rządów, jak dla zwykłych obywateli, tych, którzy swoim oporem walczyli z komunistycznym systemem. Te reformy miały miejsce oczywiście w różnych innych segmentach. Obszar gospodarki, bardzo ważny. Ja myślę, że jeszcze dzisiaj wrócimy do tego obszaru gospodarki, do jego konsekwencji. Na pewno. Obszar mediów, prawda, te wszystkie zmiany. Kolejny bardzo ważny obszar. Obszar obrony narodowej, prawda, całego polskiego bezpieczeństwa. Tutaj też następowały reformy, zmiany. I ja powiem tak, zamykając tą pierwszą część mojej wypowiedzi. No dzisiaj po 25 latach możemy dokonać pewnego podsumowania. To jest ćwierćwiecze, to jest taki dobry moment, żeby dokonać tego podsumowania. Czy te nadzieje, z jakimi Polacy szli do wyborów w dniu 4 czerwca 1989 roku, one się spełniły? Na ile się spełniły? To jest bardzo ciekawy temat i myślę, że jeszcze będziemy mieli dzisiaj okazję mówić o poszczególnych, o efektach tych reform w poszczególnych segmentach polskiego państwa.
Też w pana profesora i pana doktora wypowiedzi no padało to, że ludzie bardzo się zmobilizowali wtedy 25 lat temu, kiedy nawet poszli do głosowania i taka analogia w porównaniu z ostatnim głosowaniem do Parlamentu Europejskiego, no może nie te przestrzenie, tak, ale no więc pokazuje właśnie coś.
Tak, to jest bardzo ważny element. Ja tutaj wspomniałem, że w pierwszej turze frekwencja wynosiła 62% z kawałkiem jakimś, w drugiej 25% z kawałkiem. I oczywiście była olbrzymia mobilizacja. Polacy naprawdę zmobilizowali się, poszli do tych wyborów, chcieli wybrać swoich kandydatów. No ale po tym, jak została zmieniona ordynacja, poszło zaledwie 25%. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że Polacy po raz pierwszy przekonali się, że demokracja i wola ludu to chyba są dwie zupełnie odrębne rzeczy. Ja nie wiem, czy tamto doświadczenie z tych wyborów 89 roku, one nie przelewa się, czy nie będzie, nie przelewało się w ciągu tych następnych lat na w ogóle podejście Polaków do wyborów. Chyba gdzieś jest tutaj odpowiedź, że dzisiaj po 25 latach frekwencja w wyborach oscyluje na poziomie 20-30 kilku procent. Czyli de facto jest ona bardzo niska. Ja bym jednak szukał odpowiedzi, przede wszystkim próbował szukać pewnego początku tego procesu w tych wyborach z 4 czerwca 89 roku.
Zwróćmy jeszcze uwagę, że owszem, była ta mobilizacja, tylko 62%, jeśli mówimy o pierwszych cokolwiek wolnych wyborach, to też nie było dużo, no bo wydawałoby się, że jest taka szansa zamanifestowania jakiegoś protestu wobec komunizmu i prawie 40% Polaków w tym nie uczestniczyło. To też jest efekt jednak oddziaływania komunizmu, że te kilkadziesiąt lat wpływu nie zostawiło zostawiło w narodzie pewne ślady. I teraz jeśli mówimy o tej tak zwanej demokracji i wolności w III Rzeczpospolitej, to można było oczekiwać, że jeśli ta komuna będzie odstawiona od władzy, jeśli będziemy mieli do czynienia z pewnym reformowaniem państwa i włączaniem społeczeństwa w jego struktury i w ogóle w takie decydowanie o samych sobie, to im dłużej to będzie trwało, tym ta frekwencja będzie nam rosła, tak? Czyli nie 62, ale powiedzmy 5, później 70. No i teraz już będziemy się gdzieś dobijać blisko 80%, no bo ludzie zaczynają gdzieś tu i ówdzie w samorządach decydować o sobie i tak dalej. Tymczasem ten cynizm tego porozumienia, ale taki nie na zasadzie, że coś się otwiera i później będziemy zmieniać, tylko umówiliśmy się i trzymamy się tej umowy wbrew nawet sprawiedliwości przez wiele, wiele lat, doprowadził do sytuacji, o której pan doktor mówił. Czyli generalnie ludzie to diagnozują, gdzieś odczuwają raz za razem, że tutaj coś jest nie tak w całym tym systemie, a że wpływ nasz na bieg spraw jest po prostu coraz bardziej zredukowany, że to wszystko jeszcze zewnętrznie jest obwarowane pewnymi jakimiś tam dyrektywami unijnymi i tak dalej, że nagle mówią, no jeszcze większa ich ilość niż wtedy, czyli nie te prawie 40%, ale o wiele więcej, mówi, nie, nie, ja się zajmę tylko swoimi prywatnymi sprawami, bo te publiczne to są kompletnie zdemoralizowane lub wpływające, albo nie wpływające na mnie. Czyli doprowadziliśmy jednak do sytuacji bardzo groźnej, że wielu ludzi, a czasem większość zdecydowana, mówi, to państwo to niespecjalnie jestem ja się z nim nie za bardzo utożsamiam. I to trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście można się obrażać na naród, ale pytanie jest, czy elity nie są odpowiedzialne za to, że w taki sposób ten naród wychowują. To znaczy pokazują tę politykę nie w takim wymiarze, jak wszyscy byśmy chcieli.
Trwają rozmowy niedokończone. Temat wybieraliśmy Polskę. Marzenia i nadzieje z 4 czerwca 1989 roku po 25 latach. Naszymi gośćmi są pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba oraz pan doktor Leszek Pietrzak. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Przypomnę numer telefonów 56 655 23 55 Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dzielica.
Teraz i zawsze.
Mówi Tomasz Mazowieckiego. Pozdrawiam słuchaczy, gości, ojca prowadzącego.
No, no bardzo prosimy, panie Tomku.
No tak chciałem powiedzieć, że kiedyś jako młody chłopak miałem okazję chyba dwa razy rozmawiać całkiem przypadkowo z profesorem Blochem, świętej pamięci już. No i on, no nie wiem, no ileś osób było zorientowanych, co się dzieje, bo z tego, co pamiętam, ja tam wtedy oczy wytrzeszczyłem i on powiedział mi, że to wszystko było zaaranżowane, bo pewne siły zaobserwowały, że ta wolność, która jest na Zachodzie, jest dużo bardziej skuteczna w walce z Kościołem niż to, co było u nas. No i jak tak patrzę z perspektywy tego, co się dzieje, no to wychodzi, że on miał rację. Tu parę dni temu powiedziałem na antenie Radia Maria jeszcze, wtedy generał Jaruzelski żył, że sądząc po tym, jak ostatnio były użyte dzwony Zygmunta, dzwon Zygmunta przy którym pogrzebie, to jakby Pan Bóg dał mu jeszcze ze 2-3 lata życia, to pewnie byłby pochowany może w świątyni Opatrzności Bożej. No i tak jeszcze, no nie wiem, no z tymi doradcami, z tym strajkiem, no wchodzi trzech ludzi, wiadomo, że mają jakieś tam stalinowskie pochodzenie, wszyscy się otarli o jakieś tam o komunizm, wiadomo, że to są Polacy jakiej narodowości i nikt nic nie mówi. No to ja to byłem młody chłopak, mogłem nie wiedzieć, no ale chyba jak profesor Bloch wiedział, no to chyba iluś tych ludzi wiedziało, no nie wiem, iluś biskupów może w episkopacie wiedziało. Bo naród głosował, te pierwsze głosowania głosował prawidłowo, no. Wybrał i AWS, i to, i tamto, a potem jak widział, że nie daje rady, no to po prostu odpuścił. No. O, dziękuję, bo trochę...
Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy.
Pan doktor. Tutaj pan bardzo ciekawą kwestię poruszył. No, oczywiście, powiedzmy, walka z religią w warunkach totalitarnego państwa, komunistycznego państwa, wydawać by się mogła, że ona jest dużo bardziej skuteczna i taka bardziej destrukcyjna dla religii, dla kościoła. Tak, ale z drugiej strony też generuje zwolenników Kościoła, generuje, przynajmniej tak jak obserwować moglibyśmy sytuację w Polsce, to im ten kurs wobec Kościoła był silniejszy, to po pewnym czasie on jednak wzmacniał Kościół, wzmacniał jego zwolenników, wyznawców, prawda? Ta druga myśl, że walka z Kościołem jest dużo bardziej skuteczna w warunkach demokracji, tak, no ja się z tym zgadzam, tylko że na pewno wtedy, ćwierć wieku temu, wielu z nas nie wiedziało, że tak po prostu jest. To jest perspektywa nas dzisiaj współczesnych, że my wiemy, że ta walka z Kościołem w warunkach demokratycznych, wbrew pozorom, ona może być znacznie skuteczniejsza, znacznie bardziej destrukcyjna dla Kościoła niż w warunkach totalitarnych. To prawda. Czy tak rzeczywiście możemy patrzeć na ten proces? No ja myślę, że na ten proces negocjacji, pewnego kompromisu władzy z opozycją możemy patrzeć z różnych perspektyw, ale jest również taka perspektywa, że tak na dobrą sprawę kierowanie całą solidarnościową opozycją przejęła bardzo wąska grupa wywodząca się z radykalnej lewicy, z KOR-u i tak na dobrą sprawę to ona była tą forpocztą obozu opozycji, który parł do zawarcia za wszelką cenę kompromisu z komunistyczną władzą. Wydaje mi się, że dzisiaj taką hipotezę moglibyśmy postawić. To dlaczego tak się działo? No tutaj odpowiedź jest już bardziej skomplikowana. Pamiętajmy jednak, że przy okrągłym stole po obu stronach i władzy i opozycji siedzieli ludzie, którzy de facto wywodzili się z jednego pnia. No bo jednak Jacek Kuroń, nie wiem, Stanisław Ciosek, Aleksander Kwaśniewski, no, działali w partii komunistycznej, więc było coś, była jakaś płaszczyzna, która tych ludzi łączyła, prawda? I tutaj wydaje mi się, że jest bardzo ważny aspekt, jeśli chcemy odpowiadać na tak postawione pytanie.
Pan profesor Mieczysław Ryba.
Warto by zwrócić też uwagę na ten profil ideowy tego środowiska i strach, jaki już wówczas wyrażał Adam Michnik, że grozi nam nacjonalkatolicyzm w Polsce, odrodzenie jakiejś dyktatury, więc ta komuna już nie jest taka groźna, bo się reformuje, ale to, co przed wojną, jeśli wróci, to będzie wielkim dla demokracji, tak twierdził, zagrożeniem. A więc wydaje się, że tutaj ten motyw, oni musieli wiedzieć, znaczy mieli rozeznanie, bo też kontakty też takie zachodnie mieli już od lat 70. bardzo mocne i z tymi lewicowymi też kręgami na zachodzie Europy. A więc musieli mieć rozeznanie, jaka rewolucja kulturowa dokonuje się na zachodzie. I wydaje się, że ze względu na ten lęk przed tym nacjonalkatolicyzmem byli gotowi powpisać się w ten kontekst i nie rozliczać starej komuny. Bo pamiętajmy, że stara komuna nierozliczona absolutnie przy bankructwie klasycznego marksizmu musiała sobie znaleźć coś ideologicznego nowego. Więc to, co się działo na Zachodzie, jeśli mówimy o te trendy destrukcyjne, to absolutnie było to dla nich propozycja bardzo, bardzo atrakcyjna. Natomiast faktem jest, że my jako naród, też pamiętam tamte czasy, bynajmniej nie utożsamialiśmy Zachodu z jakimiś zagrożeniami wolności, chociażby w przestrzeni religii. Wręcz przeciwnie. Myśleliśmy, że Zachód no to jest absolutnie ten klasyczny, ten chrześcijański i tak dalej. Po prostu to, co przyszło później, jako pewna fala laicyzmu, czy często nawet walki z Kościołem, a na pewno z moralnością chrześcijańską, było dla wielu i dla nas dużym zaskoczeniem, że Zachód w wydaniu tej rewolucji kulturowej wcale nie musi się łączyć, albo nie łączy się w większości wypadków z wolnością, to po pierwsze, a już na pewno nie z etyką chrześcijańską w przestrzeni życia publicznego.
Bardzo dziękuję. Już kolejna osoba. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Można do audycji?
Tak, jesteśmy na antenie. Jak ma pan na imię?
Zbigniew Spiły się kłania.
Tak, bardzo proszę.
Pozdrawiam serdecznie czcigodnego ojca prowadzącego i panów profesorów. Ja tylko chciałem parę słów powiedzieć. To znaczy, chciałem powiedzieć przede wszystkim, o ile się nie mylę, słuchając Wolnej Europy, w 1986 bodajże Lech Wałęsa do Radia Wolna Europa powiedział, że jeśli od niego będzie coś zależeć w tym kraju, to on zrobi wszystko, żeby kapitalizm, który ma powstać, nie był po prostu budowany przez komunistów, a zrobiono wręcz odwrotnie i dużo właśnie od niego też zależało. A następnie w takim ciągłym co chwilę szoku po 89 roku byłem wtedy właśnie, kiedy został pierwszym prezydentem, no właśnie Jaruzelski, a później na przełomie 89-90 roku w pewnych kołach miałem taką możliwość we Warszawie, zobaczyłem pocztówkowe, kolorowe zdjęcia, no właśnie jak w Magdalence Wałęsa pił wódkę i całował się z Kiszczakiem, Michnik, jak Brudzia i tak dalej. Nie miałem po prostu, nie wiedziałem, nie chciałem iść do wyborów w 90 roku, nie miałem na kogo głosować. Nie chciałem głosować, no właśnie na Wałęsę między innymi, ale najstarszy syn, mam trzech synów, mój najstarszy syn już brał udział w tamtych wyborach w 90 roku i można powiedzieć, że prawie siłą mnie zaciągnął na te wybory w 90 roku. Mówi, tatuś nie pójdzie na wybory, trzeba iść na wybory. No i musiałem właśnie głosować na Wałęsę, bo nie miałem na kogo. I to wszystko przerażało mnie od samego początku, po 89 roku. Zresztą ten okrągły stół mi się nie podobał, bo mówiło się, że Solidarność, a to już nie była ta Solidarność z 80 roku, tylko doradcy Solidarności, inteligencja laicka, Mazowiecki, Geremek, Kuroń, byli stalinowcy i też jest oszustwem historycznym i to się bardzo często powtarza. Już nie chcę mówić w jakich mediach, ale bodajże we wszystkich. Niektórzy mówią, że pierwszy rząd Mazowieckiego, że to był rząd solidarnościowy. Ja od początku się z tym nie zgadzałem. I tyle, co bym miał do powiedzenia. Bardzo dziękuję za tą audycję. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy, panie Zbigniewie.
Znaczy, ten pierwszy rząd w sensie symbolicznym był solidarnościowy, bo Tadeusz Mazowiecki właśnie reprezentował ten obóz jako premier, ale był przede wszystkim rządem koalicyjnym. Formalnie z ZSL-em i z SD, a realnie jeszcze i z PZPR-em, bo pamiętajmy, że ministrami w tym rządzie byli również ministrowie z PZPR-u, że wspomnę Czesława Kiszczaka i jego MSW, więc zasadniczo mieliśmy koalicję wszystkich ze wszystkimi. Jeszcze dodamy do tego na sposób dziwny wybrany generał Jaruzelski, bo sytuacja była taka chwiejna w tym zgromadzeniu i bez tych różnych zachowań niektórych działaczy solidarnościowych, takich uników, to ten generał by tym jednym głosem nie wygrał. Więc tak naprawdę mieliśmy do czynienia z rządem, który w sensie zaplecza parlamentarnego miał tylko 35% w Sejmie solidarnościowych głosów, a reformy były przeprowadzane już bardzo mocne, bo kiedy wchodzi Balcerowicz tymi różnymi pomysłami, to mamy do czynienia z szokową wręcz terapią, w cudzysłowie mówię terapią, prowadzoną na narodzie, taką, że i bezrobocie, gdzie ta bieda, gdzie już nawet w niektórych miejscach głód, zupełnie powiedzmy szok kompletny, jeśli weźmiemy pod uwagę takie odczucia społeczne, na czyj koszt polityczny, bo to jest ważne. No, rządzi Solidarność, bo Mazowiecki jest przecież premierem Solidarności. Takie jest odczucie społeczne. Mimo tego, że 65% w Sejmie to są postkomuniści różnej maści, no, czy PZPR, czy partie przybudówki. I to ich głosami to jest przeprowadzane, a Jaruzelski jako prezydent przecież to wszystko firmuje, czy podpisuje. Na koszt Solidarności, przy nierozliczeniu komuny, w sensie formalno-prawnym, a więc ta komuna się uwłaszcza, ona się jak gdyby w tym umacnia. Solidarność, mając największy kapitał Solidarności wówczas, to było poparcie społeczne, o czym tutaj mówiliśmy, i zużywa to poparcie społeczne, robiąc reformy. Proszę Państwa, powstaje jedno zasadnicze pytanie, fundamentalne mi się wydaje na tamte czasy. Co można było wtedy zrobić, tak, mając 35% w Sejmie? I wielu mówi, no trzeba było brać władzę, bo nas poparto i tak dalej. Było 35% w Sejmie. Co można było wtedy zrobić? I w takiej sytuacji, kiedy nie wie się, co zrobić, jedyne, co sensowne trzeba było zrobić, to nic. To znaczy, macie większość, to sobie twórzcie rząd. A jak nie, to robimy wolne wybory. I wtedy my przejmiemy oczywiście odpowiedzialność za kraj. A jak nie, to sobie bierzcie. I co by się wtedy stało, gdyby ten układ taki, jaki był, utworzył ten rząd? Dwie rzeczy mógł zrobić. Albo robić reformy takie ostre, to by kompletnie doprowadziło do wybuchu i odsunięcia ich od władzy, albo nic nie robić. Ta sytuacja nic nie robienia przy ówczesnych już znowuż pustych półkach i całym kryzysie też by ich zmiotła z powierzchni życia publicznego. Więc zrobiono dziwaczną rzecz, czyli formalnie twarzą reform był Mazowiecki, realnie zrobiło się głosami komunizmu, bez rozliczenia całego systemu gospodarczego, a więc umacniało ich się w strukturach tak zwanej demokracji, czyli dało im się alibi i czas na to, ażeby odbudowali swój kapitał zaufania społecznego, bo nagle ludzie, którzy tracili pracę, mówią: no Boże, za komuny mimo wszystko było lepiej, bo cokolwiek miałem, a dzisiaj jestem na ulicy praktycznie. Więc zrobiono sytuację bardzo niebezpieczną na niwie społecznej, czyli konsekwentnie doprowadzono do sytuacji odbudowania struktur postkomunistycznych, które były w potężnym kryzysie lat 80.
Ja na kanwie tego pytania tutaj dwie refleksje mam takie. Otóż chciałbym zwrócić na dwie bardzo istotne rzeczy. Rząd Mazowieckiego, o którym tutaj kolega sporo mówił, prawda? Ten rząd powstaje w sierpniu 1989 roku. Tak naprawdę, czy to jest rząd solidarnościowy? No, w jakimś sensie Solidarność, opozycja go firmuje. Ale jest pewna iluzoryczność tego rządu, iluzoryczność pewnej niezależności tego, że reprezentuje on rzeczywiście solidarnościową opozycję. Ja wspomnę o takim jednym elemencie, który tutaj wydaje się kluczowy. No oczywiście szefem MSW jest nadal generał Czesław Kiszczak, główny pretorianin dyktatora Wojciecha Jaruzelskiego, prawda? Tak jak już powiedziałem, on jest tym głównym zegarmistrzem rozmów w Magdalence i przy okrągłym stole. No ale on jest dalej szefem MSW, jest kampania wyborcza i wybory. Co się dzieje w trakcie kampanii wyborczej i wyborów? Otóż to MSW Kiszczaka pracuje dalej. Inwigiluje obywateli, inwigiluje wszystkich tych, którzy startują w tych wyborach. Ja przypomnę tylko tyle, że już po tym, jak wybrano posłów i senatorów, jak już mieliśmy przedstawicieli solidarnościowej opozycji w Sejmie i Senacie, aparat Kiszczaka nadal prowadzi te procedury operacyjne wobec legalnie wybranych posłów, prawda? Prowadzi również te procedury w następnych miesiącach. No Kiszczak chyba odchodzi z MSW, mogę się pomylić, o tygodnie, albo koniec marca, albo początek kwietnia 90 roku. 10 maja 90 roku powołany zostaje już po rozwiązaniu Służby Bezpieczeństwa w kwietniu, powołany zostaje Urząd Ochrony Państwa. Ale przez ten rok Kiszczak jeszcze prowadzi czynne procedury operacyjne wobec legalnie wybranych posłów, legalnie wybranych senatorów, wobec członków tego rządu. No trudno mówić tutaj o rządach Solidarności w takiej sytuacji. Kiszczak niszczy również dokumentację. Ma jeszcze rok na to, aby zniszczyć najważniejsze dokumenty, no, pokazujące, jak było w przeszłości, jak było przez te ostatnie 10 lat. Jak funkcjonował jego resort i co robił. Te najważniejsze dokumenty zostaną wówczas zniszczone. Także, krótko mówiąc, to, że ten rząd rzeczywiście był rządem Solidarności, jest takim, jest bardzo iluzoryczne. To był jaki rząd? No, myślę, że ten rząd bardziej był w interesie komunistów, w interesie komunistycznej władzy, bo de facto najważniejsze segmenty państwa były nadal pod opieką komunistów. No i cóż, no i potem pojawia się kolejna fala niezadowolenia po kilku miesiącach funkcjonowania rządu Mazowieckiego, bo coraz bardziej okazuje się, że ten rząd nie spełnia społecznych oczekiwań. Tych oczekiwań, o których mówiliśmy, z którymi Polacy szli do wyborów w dniu 4 czerwca 1989 roku. I potem oczy Polaków zwracają się w kierunku Lecha Wałęsy. To on może być jedynie tym spełnieniem marzeń Polaków. To on może zacząć naprawdę reformować Polskę, odsunąć komunistów od władzy. Tak naprawdę wszyscy patrzą na Wałęsę. I początkowo wszystko wskazuje, że to Wałęsa będzie tym liderem, że poprowadzi tą Polskę ku wolności i demokracji, ku wolnemu rynkowi. Mamy przecież ideę przyspieszenia, Wałęsa zostaje prezydentem, potem jest ta idea przyspieszenia, prawda, bracia Kaczyńscy, no ale bardzo szybko w obozie Wałęsy, w tym najbliższym otoczeniu Wałęsy dochodzi do konfliktu z braćmi Kaczyńskimi. Tak naprawdę 91 rok wszystko się już rozlatuje. Wałęsa jest, pozostaje tak naprawdę sam, dobiera sobie ludzi o wątpliwej reputacji, czasami są to ludzie z jakimś mocnym zakorzenieniem w PRL-u. Ale tak naprawdę Wałęsa, będąc prezydentem, który chwalił się od początku, że obalił komunę, to opiera się na ludziach tej komuny. Jest już jasne, że Wałęsa tej roli, tych nadziei Polaków z nim związanych nie spełni. Ta jego prezydentura de facto była jakimś wyhamowaniem polskich reform. Tego, żebyśmy poszli dalej, żebyśmy przestali trzymać się tych okrągłostołowych uzgodnień, żebyśmy rzeczywiście zaczęli budować demokrację, wolny rynek, żebyśmy porządkowali państwo w wielu jego segmentach. No i tutaj te dwie nadzieje, ten rząd Mazowieckiego i Lech Wałęsa, one się nie spełniły. I na pewno te dwie rzeczy do dziś dnia, one kształtują opinię Polaków o takiej niespełnionej polskiej rewolucji, niespełnionej polskiej wolności.
Ale te w międzyczasie były nadzieje związane z rządem Olszewskiego i ta dziwna zmiana nocna, taka bardzo szybka.
No tak, powstaje rząd Jana Olszewskiego, ale pamiętajmy, no, to jest powiedzmy przestrzeń pół roku, kiedy ten rząd urzęduje, podejmuje jedną generalną taką próbę, jest nią dotknięcie przeszłości, a więc prawda, ujawnienie zasobów MSW. No kończy się to tak, jak kończy obaleniem rządu Jana Olszewskiego 4 czerwca 1992 roku. Ale wtedy, gdy Jan Olszewski dochodzi do władzy, pamiętajmy, jakie polityczne warunki istnieją. No, mamy Unię Demokratyczną, mamy te wszystkie partie de facto partycypujące już w tym postokrągłostołowym układzie politycznym i mamy Lecha Wałęsę, który po wyrzuceniu braci Kaczyńskich no, de facto żadnych już reform nie chce. Dla niego ten okrągły stół jest czymś, czego on chce się trzymać. Czyli krótko mówiąc, ten rząd Jana Olszewskiego, on funkcjonuje w takich warunkach, że dokonanie tego radykalnego kroku, odrzucenie okrągłego stołu, pójście dalej w kierunku bardziej radykalnych reform politycznych i gospodarczych, no nie może się udać. Ma zbyt słabe poparcie i zbyt dużo przeciwników, aby dokonać tego kroku. Ja tak dzisiaj bym definiował rząd Olszewskiego, jego upadek i tłumaczył tamten rząd.
Znaczy tutaj trzeba pamiętać, że pewne rzeczy, żeby widzieć też jakieś pozytywne elementy, działy się troszkę poza tym systemem i poza tym układem. Bo kiedy byśmy się przyjrzeli układowi medialnemu, no i w telewizji publicznej, gdzie dominowała Gazeta Wyborcza, niektórzy mówili, dziennikarze, że wówczas jak ktoś brał pierwszą stronę Gazety Wyborczej, to później wieczorem widział to samo w dzienniku telewizyjnym, czy w wiadomościach szło to dokładnie identycznie. A kiedy widzimy, jakie stacje powstawały, te telewizyjne, no to mamy ten Polsat i TVN i w takim dokładnie samym układzie, albo jeszcze gorszym niż to, jakie to porozumienie wtedy w 89 zawarto. A więc w tych przestrzeniach, gdzie mamy do czynienia, po pierwsze, z możliwością wpływania na scenę polityczną w gigantycznych wymiarach, bo pamiętajmy, że kto ma media, ten w dużym stopniu wpływa na wybory. Po drugie, w sferze walki kulturowej, bo mówiliśmy o tych wpływach zewnętrznych, to w mediach się rozgrywają do dzisiaj najważniejsze bitwy. Wojna generalna i bitwy to tutaj się rozgrywa. I tak naprawdę trudno jest znaleźć trwały byt taki medialny, który ten obóz solidarnościowy by był w stanie albo wywalczyć, albo utworzyć, bo Gazeta Wyborcza owszem powstała, ale ona była oddana Adamowi Michnikowi, czyli środowisku dokładnie lewicy laickiej o pewnym profilu ideowym nieadekwatnym do obozu, z którego się wywodził, bo pamiętajmy, że jeśli weźmiemy obóz Solidarności i całą symbolikę i treść tych zmagań i samego księdza Popiełuszkę jako postać symboliczną, to jest w obszarze kościoła. Gdzieś to wszystko funkcjonowało i w tym też oddziaływaniu ideowym. I tu, gdzie wiemy, czym są media, jak istotne, to niczego tu w tym obszarze nie dano, a wszystko, co się udało zrobić, było oddziaływaniem oddolnym. Czyli jeśli powstaje Radio Maryja i później mamy ten proces różnorakich dzieł, które wokół tego powstawały, tych dzieł medialnych, widzimy Nasz Dziennik, w tych czasach już bardzo nam współczesnych Telewizję Trwam i tak dalej, to szło zupełnie obok. To znaczy, owszem, koncesja była dana, ale to nie na zasadzie takiej jak Gazecie Wyborczej, tylko trzeba było wszystko samemu wyrwać i samemu zrobić. I cały rozwój szedł właśnie w taki sposób. I w tym sensie Polacy, jeśli weźmiemy tego typu zjawiska, tylko podaję jako przykład, trochę wywalczyli sobie, czyli korzystając z pewnej o wiele większej swobody niż za czasów komuny, wydarli pewną dla siebie podmiotowość również w tej niezwykle istotnej sferze. Ale to nie było tak, że polityka temu sprzyjała. Bo jeśli weźmiemy dzisiejszy rząd Donalda Tuska i samego premiera, to też można by powiedzieć, że to są środowiska solidarnościowe. I proszę sobie przypomnieć te wielosettysięczne manifestacje, prawda, na ulicach miast, jak o tak prostą rzecz, która jest absolutnie mieszcząca się w kategoriach wolności obywatelskich, czy dających takie prawa katolikom, jak trudno było. I to tak w większości sfer życia. Jeśli ktoś chciał prowadzić normalnie biznes, nie daj Boże, wchodzący w jakiś obszar konfliktu interesów z pewnym tak zwanym układem, o czym profesor Zyberczowicz tak po latach te analizy różne w tych segmentach pokazywał, to nie daj Boże, to trudno było cokolwiek osiągnąć, bo jak się jest poza układem, to się jest też poza wysokim biznesem. I tak w wielu, wielu przestrzeniach życia publicznego. I to tam, gdzie się udało tę społeczność zmobilizować, czy się społeczność zmobilizowała, to ludzie coś osiągali, a jak nie, to emigrowali. To jest pewien dramat, z którym do dzisiaj jakoś musimy się zmagać, bo to są pewne skutki. Jeśli my przestajemy patrzeć ze względu na zaniechanie nauki historii tej współczesnej w sposób przyczynowy na pewne zjawiska, że jakiś błąd na początku nieraz rodzi bardzo złe konsekwencje na końcu. Jakieś dobro wydawałoby się małe, może owocować wielkim dobrem w przyszłości. To wszystko jest w relacji, to się da pokazać. To po to o tym mówimy, żeby to wszystko widzieć w takiej perspektywie. Też pewnie, jak za czasów komuny ten ruch Solidarności był w dużym stopniu, bez względu na pewne ruchy tam, służb, generowanie pewnych procesów, to w tej masie taki olbrzymi miał ten oddolny wymiar, to już uzdrawianie tego życia pewnie do dzisiaj taki ma wymiar.
Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego wątku, o którym powiedział kolega, czyli wątku mediów. 89 rok, czas wyborów, jest jeszcze inne oszustwo. Jak pamiętacie Państwo, w kwietniu 89 roku zaczyna się tworzyć nowy dziennik opozycji. Takie były ustalenia okrągłostołowe. On zaczyna się organizować. Kiszczak pomaga de facto zorganizować ten dziennik. Daje papier, drukarnię, wszystko, całe, że tak powiem, techniczno-logistyczne zaplecze tutaj szef MSW zapewnia Michnikowi. Ale pierwszy numer gazety ukazuje się 8 kwietnia. On jest kupowany jak świeże bułeczki, bo ma logo Solidarności. Pierwszy dziennik opozycji, prawda? Ale szybko zaczyna się coś dziać z tygodnikiem. Po kilku tygodniach już następuje pewien rozdźwięk w opozycji, że Gazeta Wyborcza Adama Michnika tak de facto nie reprezentuje stanowiska Solidarności, stanowiska opozycji. Michnik na pewno dokonał oszustwa takiego, że nie miał zamiaru prowadzić dziennika opozycji. On chciał prowadzić własną gazetę, która byłaby mocno osadzona w rzeczywistości, nowej rzeczywistości politycznej, która by wywierała wielki wpływ na tą rzeczywistość. Doszło do rozwodu Gazety Wyborczej i Solidarności. Solidarność, Komisja Krajowa podjęła uchwałę pozbawiając znaku Solidarność Gazetę Michnika. No i Michnik zaczął już pełnić tą rolę, którą chciał od początku, a więc wpływania na jakość polskiej demokracji. Pamiętamy to słynne jego zdanie, wasz prezydent, nasz premier. To było zdanie redaktora gazety, które miało przemożny wpływ na bieżącą rzeczywistość polityczną. To ono kreowało premierów, polityków. To był pierwszy taki przykład, kiedy Gazeta Wyborcza kreowała polską demokrację. Potem z roku na rok było coraz coraz bardziej. De facto mieliśmy do czynienia z pewnym monopolem Gazety Wyborczej. Ten monopol trwał w Polsce długo. Tak naprawdę dopiero afera Rywina w 2003 roku ten monopol przerwała, bo przez te lata mieliśmy do czynienia z monopolem Gazety Wyborczej. To ona narzucała kształt debaty publicznej, jakość dyskursu politycznego. To ona kreowała premierów, kreowała ministrów, kreowała rozwiązania polityczne i gospodarcze. To ona panowała na tym rynku mediów, nie dopuszczając do niego innych podmiotów, a przynajmniej takich, które wykazywały się inną narracją niż Gazeta Wyborcza, innym opisem politycznej i społecznej, kulturowej rzeczywistości. Krótko mówiąc, nie mieliśmy po 1989 roku do czynienia z rynkiem mediów. To był monopol Gazety Wyborczej i próby przebicia tego monopolu przez inne dzienniki, inne tytuły. No oczywiście przez te 25 lat coś udało się zrobić, tutaj kolega wspomniał. Oczywiście, ale za jaką cenę? To nie był równy start. Tu nie było wolnego rynku. Dzisiaj jak spojrzymy, dokonamy pewnej analizy rynku polskich mediów, to mimo wszystko te media w większości są kierowane, nadzorowane bądź właścicielsko powiązane z ludźmi, którzy w czasach PRL-u pracowali w tak zwanej nadbudowie, prawda? Czyli za to odpowiadają. No bo nie będę wspominał o właścicielach TVN-u czy innych stacji, ale tak jest. De facto inne tytuły prawicowe w porównaniu, w zestawieniu z tamtymi są bardzo słabe. Czyli tutaj mieliśmy do czynienia z absolutnie chorą sytuacją i nawet pomimo tych 25 lat, to nadal mamy chorą sytuację. Nie mamy takiego wolnego rynku mediów i mamy media, które serwują nam tylko jedną narrację i zwalczają wszelką inną, jaka się pojawi. Dlaczego to jest ważne? Oczywiście, że to jest ważne z jednej przyczyny, ponieważ robiąc reformy w państwie, duże reformy, to otoczenie medialne jest niesłychanie ważne. Szanowni Państwo, ja niedawno prowadziłem taki panel dyskusyjny, gdzie byli politycy byłego AWS-u, łącznie z Marianem Krzakleskim. Ja od nich słyszałem jedną rzecz, że myśmy cokolwiek chcieliśmy robić, to od razu atakowała nas Gazeta Wyborcza, pomimo że de facto byliśmy w koalicji z Unią Wolności. Czyli krótko mówiąc, Gazeta Wyborcza była tym medium, monopolistycznym medium, które hamowało ten proces polskich zmian. To o tym nie można zapominać. Być może, że gdyby tutaj była inna sytuacja na rynku mediów, te polskie reformy nie byłyby tak hamowane. Może zrobilibyśmy przynajmniej w niektórych segmentach coś więcej. No ja wspomnę jeszcze tylko tutaj o tym segmencie przeszłości. Jak potężny wpływ miała Gazeta Wyborcza na to, co działo się w Polsce w obszarze przeszłości, prawda? Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tej sprawy.
Trzeba co powiedzieć, że IPN realnie zaczął działać dopiero w 2000 roku. Czyli mamy 11 lat od tego momentu, kiedy w ogóle powstaje jakaś instytucja, przynajmniej programowo nastawiona na rozliczenie się z systemem totalitarnym. No to jest dokładny przykład tego, gdzie byliśmy.
Kolejna osoba, bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę o wyciszenie swojego radia.
Dobrze, już.
I jak ma pan na imię?
Michał.
Bardzo prosimy. Jest pan na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przysłuchuję się tej audycji i odnoszę takie wrażenie, że panowie nie bardzo mają ochotę powiedzieć, że okrągły stół od samego początku był szwindlem i oszustwem. Szwindlem i oszustwem dokonanym przez ludzi związanych z socjalizmem, zarówno ze strony tak zwanej solidarnościowej, bo ze strony solidarnościowej, jak wiadomo, przy okrągłym stole zasiadł KOR, czyli byli stalinowcy z Geremkiem, z Kuroniem.
No niech pan pamięta, że zasiadł też Wałęsa, co ma tutaj pewne inne konotacje.
No, ale od samego początku był oszustwem. Otóż ja chcę przypomnieć postać pana mecenasa Władysława Siła-Nowickiego. On mnie darzył przyjaźnią, bronił mnie w procesach w czasach PRL-u. No i był, jak wiadomo, uczestnikiem Okrągłego Stołu. Ale nie zaprosił go Wałęsa. Zaprosił go do udziału Okrągłego Stołu. Wiecie panowie kto? Generał Jaruzelski.
Otóż Czesława Kiszczaka.
Tak. Otóż pan mecenas Siła-Nowicki zawsze po obradach Okrągłego Stołu wieczorem przychodził do swojego mieszkania. Tam oczekiwało go kilka osób, córka i kilku przyjaciół, między innymi ja. I pewnego dnia przyszedł, złapał się za głowę i mówił: proszę państwa, zdrada, zdrada, zdrada. Okrągły stół jest ogromną zdradą narodu polskiego. Pan mecenas Siła-Nowicki tak się tym przejął, że w kilka miesięcy później, przypuszczam, że głównie ze zgryzoty zna. Otóż nie jest prawdą, że społeczeństwo nie orientowało się. Przynajmniej część elit narodowych, no takie jak pan mecenas Siła-Nowicki, wiedziało, że to jest oszustwo. Ale niestety ludzie Solidarności nie mieli dostępu do tych informacji, co się tam działo. Przecież Magdalenka była utajniona, tam żadne wiadomości o ustaleniach z Magdalenki się nie przedostawały. No, poza tymi zdjęciami, kiedy toasty były wznoszone. Otóż Okrągły Stół nie mógł zaowocować jakimś impulsem do tworzenia wolnej Polski, Polski z wolnością gospodarczą dla polskich podmiotów, nie dla koncernów zachodnich, a zaowocował wolnością gospodarczą dla koncernów zachodnich, które do dzisiaj nie płacą podatków, jak panowie przecież wiedzą, robią różne zabiegi, żeby nie płacić podatków, a polskie drobniutkie przedsiębiorstwa są rozliczane przez Urząd Skarbowy co do jednego grosika. Także ja myślę, że trzeba przypominać, że naród się dał po prostu oszukać Okrągłym Stołem. To jak w tej chwili już wielu mówi publicystów, między innymi, że był to spektakl teatralny, doskonale przygotowany, może nie tyle przez Kiszczaka, panowie zresztą doskonale o tym wiedzą, jak sądzę, tylko przez wyjątkowego łotra, jakim był Jerzy Urban. On był kreatorem Okrągłego Stołu, a oczywiście w uzgodnieniu z Kiszczakiem i z Jaruzelskim. Dobór towarzystwa przy Okrągłym Stole odbywał się w bardzo określony sposób. Nie dopuszczono tam ludzi nie mających przeszłości, nie mówię komunistycznej, bo tam w Polsce żadnego komunizmu nie było, był realny socjalizm, ale nie dopuszczono, mimo że były oferty. Ja znam taką ofertę, gdzie około 20 osób skierowało pismo do pana generała Kiszczaka z propozycją wzięcia udziału w Okrągłym Stole. Między innymi proponując pewne osoby, również ja tam byłem zaproponowany, pan generał Kiszczak odpowiedział, że na razie z propozycji nie skorzysta, ale w przyszłości może jeszcze jakieś kontakty nawiąże. Więc ja myślę, że najwyższy czas mówić o tym, że zostaliśmy oszukani jako naród. Zostaliśmy po prostu oszukani. Dziękuję, to wszystko. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Pozdrawiam pana.
No więc właśnie, mieliśmy tutaj wiele, wiele problemów, ale tak zacznijmy od początku. Ani ja, ani tutaj profesor Ryba, no nie mówiliśmy, że Okrągły Stół nie był oszustwem. My zastanawialiśmy się, czy Polacy już po tych ustaleniach mogli pójść dalej, mogli wykorzystać wybory, mogli wykorzystać później rząd mazowieckiego, jaruzelskiego, czy mogło to potoczyć się inaczej, to tyle tytułem, tak. Natomiast co do osoby mecenasa Siły Nowickiego, no ja też byłem, jestem tą osobą, która miała okazję jeszcze z nim porozmawiać. Gwoli sprostowania, pan mecenas Władysław Siła Nowicki zmarł w 1994 roku, kiedy ta nowa Polska miała już prawie 5 lat. Nie stało się to parę miesięcy po tym, jak były wybory, jak tutaj pan sugerował. No oczywiście postać wielka i pewien, tak na dobrą sprawę, postać mecenasa Siły Nowickiego to pewien paradoks, bo oczywiście, tak jak pan tutaj zaznaczył, on de facto był z rekomendacji komunistycznej władzy przy Okrągłym Stole. No i siedział, a potem przy tym stole razem z Jackiem Kuroniem. Potem startował w tych wyborach z 4 czerwca w jednym okręgu z Jackiem Kuroniem. Był jego przeciwnikiem politycznym. On, człowiek winu, człowiek z wyrokiem śmierci, więzień stalinowski, obrońca opozycji, walczył z człowiekiem, który organizował czerwone harcerstwo. I Siła Nowicki tą walkę przegrał, prawda? To jest ten pierwszy paradoks, jaki widzimy na przykładzie jego osoby. A drugi paradoks, o którym warto jeszcze raz tutaj powiedzieć. Zaczynają się obrady Okrągłego Stołu, jak pamiętamy. Widzieliśmy to w dziennikach telewizyjnych. I tam zdarzyła się rzecz niecodzienna. Otóż tą relację z inauguracyjnych obrad Okrągłego Stołu ocenzurowano. Ocenzurowano z racji wypowiedzi mecenasa Siły Nowickiego. Siła Nowicki wstał wówczas i powiedział, że nie możemy zapominać o zbrodni na księdzu Suchowolcu i na księdzu Niedzielaka, że powinniśmy się domagać prawdy o tych zbrodniach. Było jasne wówczas, że zbrodnia na księżach Niedzielaku i Suchowolcu to były zbrodnie polityczne, zbrodnie, za którymi stał generał Czesław Kiszczak. Ale zrobił to Siła Nowicki, będący przy tym Okrągłym Stole z rekomendacji, formalnie z rekomendacji władzy, a nie zrobił to nikt z przedstawicieli Solidarnościowej Opozycji. I to też jest pewien paradoks. I to, co pan powiedział. No oczywiście, Siła Nowicki bardzo krytycznie podsumował ustalenia Okrągłego Stołu. On po prostu nazwał to wszystko oszustwem. I to była wielka postać. Postać, która mądrością wyprzedziła wielu tych przedstawicieli opozycji, którzy siedzieli przy Okrągłym Stole.
Trzeba jeszcze zwrócić uwagę, jeśli mówimy o rozdaniu, kto tam siedział po stronie Solidarności, na Wałęsę, bo pamiętajmy, że Komisja Krajowa to nie istniała jako struktura, bo była rozbita przez stan wojenny, natomiast Wałęsa jakoby miał tę funkcję autorytetu, który wyznaczał. I teraz, jeśli proszę zauważyć, czy ten spór historyczny o Wałęsę w różnym okresie jego życia, on jest dlatego ważny dla środowiska tak zwanej lewicy laickiej, że przez jego osobę można wiele zrozumieć. To znaczy on w dużym stopniu, no w czym mógł, to jest inna rzecz, ale na pewno odegrał taką rolę rozprowadzającą, tak? Czyli później wybory te czerwcowe, to mówiło się zdjęcie z Wałęsą, gdyby nawet krowa sobie z Wałęsą zrobiła zdjęcie, to by się do Sejmu dostała. Więc proszę zauważyć, że on jako ten lider z 81-80 roku odegrał później rolę takiego czynnika, który uzasadnia, usprawiedliwia takie, a nie inne rozdanie i podczas obrad, no i później jest takim parasolem dla ustaleń, które tam powstały. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę to, kto był kreatorem tego Okrągłego Stołu, to wydaje mi się, abym się tu zgodził z Władimirem Bukowskim, że Sowieci byli kreatorem tego, tak samo jak i stanu wojennego. To znaczy, nie sposób sobie wyobrazić, znając tamte czasy, żeby generał Jaruzelski, który tak wiernie im służył przez wiele dziesiątek lat, nagle przyszło mu do głowy, prawda, w 88 czy 89 roku, że on tutaj samodzielną grę poprowadzi. Zresztą upadek całego systemu był w relacji, powiedzmy, szerszej niż Polska. W Polsce to się zaczęło, jeśli mówimy o Solidarności, jeśli mówimy na płaszczyźnie idei o Janie Pawle II. Ale Sowieci nie wytrzymali już wtedy wyścigu zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi i myśleli o przechodzeniu w jakąś inną formę ustrojową, czy zmodyfikowaną, i szukali pewnego miejsca, gdzie się zrobi jakieś modelowe przejście. Nikt tak się nie nadawał do tego jak Polska, a pewnie nikt też tak jak Kiszczak i Jaruzelski, bo już pewne projekty, o wiele bardziej groźne, wcześniej realizowali to skutecznie, bo stan wojenny z tej perspektywy był skutecznym zabiegiem. I tu wydaje mi się dopiero wszystkie okoliczności, gdybyśmy mieli dostęp do całej bazy źródłowej w tym zakresie, byśmy mogli rozeznać piętrowo, jak to się wszystko układało. Przy czym sam okrągły stół, że się tam w jaki sposób opozycja spotyka z władzą, no nie wznosząc sobie toasty, ale jakoś tam się porozumiewa, żeby nie było rozrewu krwi, to jeszcze by się to jakoś broniło. Natomiast, że się dotrzymuje pewnych układów, które są nie te, które naród zna, tylko się zawiera prawdopodobnie o wiele głębsze i dotrzymuje się ich przez dziesięciolecia, nie z narodem, który, no tak jak wtedy i księża ówcześni ginęli, Suchowolec, Niedzielak, czy Zych, czy inni, w moralnej relacji do nich przede wszystkim powinno się być, w relacji do tych ofiar, a nie w relacji do władzy. No to jest rzecz zupełnie kuriozalna, bo system, który gdzieś Sowieci reformowali, bo u siebie też to czynili, się posypał, cała układanka się posypała, szczególnie po puczu Janajewa i tak dalej. Cały Związek Sowiecki się rozpadł, a układ okrągłostołowy w Polsce jest dotrzymywany praktycznie do dzisiaj, w jakiejś formie. A na pewno był przez wiele lat, całe lata 90. sztywno trzymany przez środowisko Unii Demokratycznej czy Gazety Wyborczej, konsekwentnie blokujące i formę lustracji, i dekomunizacji, jakichkolwiek rozliczeń w tym zakresie. Tu też trzeba widzieć tę rolę Wałęsy, jaką on rolę spełnił w sensie takiego właśnie parasola, ale oczywiście trzeba czytać Wielki Projekt Sowiecki i dopiero wtedy dojdziemy do tego szerszego rozumienia całych wydarzeń.
Trwają rozmowy niedokończone. Wybieraliśmy Polskę. Marzenia i nadzieje z 4 czerwca 1989 roku po 25 latach. Naszymi gośćmi są pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba i doktor Leszek Pietrzak. I już za moment wracamy z powrotem. Bardzo proszę, Radio Maryja, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże Ojcze.
Szczęść Boże.
Rano tak kłaniam się. Pozdrawiam panów profesorów.
Mam taką prośbę, panie Andrzeju, aby troszeczkę głośniej mówić jakoś, albo przybliżyć bardziej
dobrze,
ten mikrofon.
Dobrze, już będzie wyraźnie. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej z Warszawy. Proszę panów, uważam, że jeśli chodzi o ten przekręt w stosunku do narodu, to chodziło tylko i wyłącznie o kasę. Zagrabienie przede wszystkim ziemi, nieruchomości. Proszę sprawdzić na Wilanowie, w jakiej cenie ci, którzy przejmowali władzę poniżej 100 zł na dzisiejszy hektar ziemi, sobie w Wilanowie przejmowali. tylko wyłącznie o kasę, a później, o całkowitą bezkarność. I wszelkie inne dywagacje, to dla mnie najważniejsze jest, a nie widzę żadnej partii, żadnego ugrupowania, która chciałaby rozliczyć po prostu tą sprawę finansową. No bo tutaj najbardziej boli naszych tych, którzy zawładnęli majątkiem narodowym, czyli po prostu wszystkich nas okradli. I nie ma żadnej mocy w tej chwili, żeby na przykład, nie wiem, wartość tej ziemi, nieruchomości obłożyć 80% podatkiem. To, co zostało zagrabione narodowi. I nie widzę żadna partia, żeby w tej chwili chciała to zrobić. A to jest sprawa najważniejsza, ponieważ jeżeli tego się nie ureguluje, no to niczego się nie ureguluje w naszym kraju. Szczęść Boże. Może nie będę dalej kontynuował.
Szczęść Boże, panie Andrzeju, dziękuję. Pan profesor Mieczysław Ryba.
Czy oczywiście, no, wie pan, za pieniędzmi, czy jak pan to nazwał kasą, idzie władza. To różnego typu władza i to jest zawsze połączone. Władza znowuż daje kasę. Tylko kwestia jest taka, że myśmy wchodzili w międzyczasie, to poprzedni rozmówca nasz o tym wspominał, w pewien obszar oddziaływania zewnętrznego też i również w wymiarze własności. Bo proszę pamiętać, że ci nasi nowi starzy gospodarze również w sferze życia gospodarczego sami się uwłaszczając, nie byli w stanie tej swojej własności w wielu sektorach utrzymać lub rozwinąć skutecznie. Zresztą skoro dostali w sposób patologiczny, to się ich w sposób patologiczny pozbyli, wyprzedając wiele takich najcenniejszych sektorów polskiego gospodarowania. Mam tutaj chociażby na myśli polski system finansowy, który praktycznie został w zdecydowanej większości wypchnięty na zewnątrz w sensie własności, a więc i w sensie zarządzania, a więc i w sensie decyzyjności i zarazem z tej utraty w dużej części suwerenności gospodarczej. Więc proszę zauważyć, że tu oni nie byli na przykład takimi cwaniakami, mówię w cudzysłowie, jak, nie wiem, KGB w Rosji, tak, gdzie oni to wszystko wzięli we własne władanie, ale zarazem no, nie puszczali zewnętrznych czynników, żeby ktokolwiek nimi tam zarządzał. Tutaj to jest słabość, znaczy duża siła co do manipulacji w relacji do własnego narodu i wielka słabość, jeśli bierzemy pod uwagę grę szerszą niż lokalnie Polska, bo tutaj to państwo absolutnie nie umieli prowadzić, mając jego sterowność, nie umieli prowadzić w sposób racjonalny. Więc tutaj i wydaje mi się, że to takie proste wyprzedawanie, ono też miało związek z psychicznym nastawieniem jeszcze z czasów sowieckich, że ten mocodawca musi być na zewnątrz, tak, że no skoro była to Moskwa, no to trzeba koniecznie w nowych czasach szukać gdzieś zewnętrznego elementu, brak wiary we własne siły, a tym bardziej w siły własnego narodu.
Pan doktor Leszek
właśnie, Kuszek. Pan dotknął tutaj bardzo, bardzo ważnej rzeczy, spraw majątkowych, prawda, kradzieży majątku narodowego, bardzo, bardzo ważny problem. No generalnie myśmy rozpoczęli wtedy systemową, ale dziką prywatyzację polskiej gospodarki. W rezultacie doszło do wyprzedaży większości dużych zakładów pracy za cenę 10-15% wartości. Ale nie tylko zaniżona cena ich wartości była problemem. Problemem był sposób, w jaki dokonywaliśmy prywatyzacji, zanim dany zakład, dane przedsiębiorstwo wcześniej państwowe zostało sprywatyzowane, wokół niego tworzyły się spółki, spółeczki piętrowo, lawinowo, jedne tworzyły drugie, wyprowadzano w ten sposób majątek i wiele przedsiębiorstw zostało po prostu rozkradzionych, zanim jeszcze cokolwiek udało się sprywatyzować. Jak państwo pamiętacie, kiedyś jeszcze w czasach PRL-u były przedsiębiorstwa Mostostal, prawda? Praktycznie w każdym większym mieście był taki Mostostal, prawda? Duże przedsiębiorstwo budowlane z reguły, prawda, które gdzieś tam coś budowało, to były przedsiębiorstwa, które miały duży majątek, dużo maszyn. One znikły po prostu z polskiej rzeczywistości. To jest jeden z przykładów klasycznego rozgrabienia tego rodzaju przedsiębiorstw. Ja nie będę mówił, kto i gdzie ma ten majątek i w co go przekształcił, bo to nie jest, że tak powiem, tutaj miejsce. Ale takie mechanizmy oczywiście były. Udział w tym, no, partycypowali w tym przede wszystkim ci, którzy mieli wiedzę, możliwości, a więc cały komunistyczny establishment. Te pieniądze z tych polskich prywatyzacji, tych przekrętów wokół prywatyzacji, one trafiały do połowy lat 90. do jednego z prywatnych wiedeńskich banków. W banku tym były również pieniądze z wielkich prywatyzacji na terenie Związku Sowieckiego. Tam istniał dział polski, dział rosyjski. Wszyscy biznesmeni polscy jeździli do Wiednia też, tam robiono najważniejsze interesy. Potem jak Austria weszła do Unii Europejskiej, przeniesiono się do innego banku na terenie Szwajcarii. Tym bankiem był Katzbank. To był prywatny bank, gdzie również były pieniądze na kontach polskich polityków, na kontach numerycznych. Pieniądze, które de facto pochodziły z łapówek, przekrętów wokół tych wielkich prywatyzacji. I w 2006 roku polski rząd zwrócił się do władz tego, do rządu szwajcarskiego o udzielenie informacji o kontach numerycznych w tym i jeszcze w innych bankach szwajcarskich. Otóż okazało się, że po iluś miesiącach przyszła taka informacja. Były tam wykazy polskich polityków i podane w wysokości sum, jakie oni mają na tych kontach ulokowane. No były to sumy, o których nie może marzyć przeciętny zjadacz, że tak powiem nieładnie, chleba w Polsce. Ogromne sumy. To są pieniądze ukradzione z polskiej, w trakcie polskiej prywatyzacji. No oczywiście, że w kapitalizmie najważniejsze jest mieć. Dlatego ci komuniści, ludzie tego dawnego komunistycznego establishmentu dążyli do tego, aby w trakcie polskiej transformacji uzyskać jak najwięcej, niekoniecznie w sposób czysty. Praktycznie tak to wyglądało we wszystkich sektorach polskiej gospodarki. Prywatyzowaliśmy. Te prywatyzacje w ogóle nie były przygotowane, prawda? Ale słyszeliśmy od premiera, ministra Balcerowicza, żeby jak najszybciej prywatyzować. Tak naprawdę to, co uzyskaliśmy z tych prywatyzacji, szło na bieżące potrzeby. Czyli krótko mówiąc, polska prywatyzacja nie była po to, żeby poprawić jakość funkcjonowania przedsiębiorstw, lepiej nimi zarządzać, ale żeby uzyskać pieniądze na bieżące potrzeby budżetowe. Oczywiście z reguły bywało tak, że więcej tych pieniędzy szło do czarnej strefy, szarej, a znacznie mniej do budżetu. Ale w 2013 roku to był pierwszy rok, kiedy rząd polski przestał układać plany prywatyzacji. Bo z reguły tak było, że układano w Ministerstwie Skarbu plan prywatyzacji, no i w danym roku ten plan realizowano. I tutaj oczywiście mieliśmy do czynienia z różnymi formami kradzieży majątku narodowego. Ten majątek był później przepuszczany przez różne inne przedsięwzięcia gospodarcze. Pieniądze były prane. No i albo trafiały, że tak powiem, na prywatne konta polityków, ministrów, ludzi gospodarki. Z taką sytuacją niewątpliwie mieliśmy do czynienia. Krótko mówiąc, no tutaj możemy się zgodzić, że w ciągu tych 25 lat doszło do kradzieży potężnej części naszego narodowego majątku. Jak dłużej? Na to pytanie dzisiaj nikt nie jest w stanie dokładnie odpowiedzieć.
25 lat minęło od tamtych przemian, nazwijmy to, i padło w naszej audycji, że ten status quo okrągłego stołu ciągle jest zachowywane. Widzimy to w kolejnych wyborach. A ciekawy jestem, jak to się ma na gruncie takim bardziej samorządowym. Czy też doszło w takich samorządach, gdzieś w lokalnych społecznościach do tego, że no, że to status quo okrągłego stołu jest zachowywane, a jeśli tak, to jak temu można jakoś się przeciwstawiać, przeciwdziałać, naprawiać, może tak?
Oczywiście tutaj jest większa dynamika, bo pamiętajmy, że w różnych mniejszych miejscowościach to się pewne rzeczy zmieniały, w innych mniej, prawda? Są tacy jeszcze wójtowie, którzy pamiętają czasy bycia naczelnikiem w czasach PRL-u, to są różne ich tam kariery, ale to mówimy o władzy wykonawczej. Natomiast pamiętajmy o tym związku, który nasi słuchacze wielokrotnie podnosili, tego związku, jaki to w kapitalizmie istnieje, między własnością, kapitałem, finansami, a władzą. I teraz jeśli bierzemy pod uwagę porządek lokalny, to nie inaczej pewne te rzeczy się układają, tak? Bo należy, musi władza lokalna liczyć się z lokalnym biznesem, jakikolwiek by on nie był. Jeśli biznes jest uwarunkowany, powiedzmy, służbami dawnymi, czy układami postkomunistycznymi, to tak to zaczyna wyglądać. Więc te pewne patologie oczywiście przenoszą się też, czy przeniosły się też na ten grunt samorządowy. Może więcej się udawało w tym zakresie, bo tutaj większa była wolność w sensie, powiedzmy, tych kampanii wyborczych, one nie były tak pełni sterowane, jak mówimy o tym medialnym sterowaniu ogólnokrajowym. No to w różnych miejscach różnie to mogło wyglądać. Natomiast z pewnością to nie jest tak, że tam ta patologia ominęła ten obszar, wręcz odwrotnie. Zresztą pamiętajmy, że partie polityczne, które funkcjonowały centralnie i miały pewne poglądy na rzeczywistość, one funkcjonują też lokalnie, szczególnie w dużych miastach czy w układach sejmikowych itd., itd. Więc absolutnie to idzie piętrowo od góry na dół. Zresztą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej pod koniec miesiąca, w ostatnią sobotę miesiąca, to jest 28 czerwca, o tych samorządowych kwestiach będzie sporo mówione, tam można się na te szkolenia zapisywać, można w nich uczestniczyć, bo wiadomo, że te kampanie samorządowe już niedługo przed nami, więc rozumienie tych spraw jest niezwykle istotne, więc w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej 28 czerwca te rzeczy się będą odbywać.
Kolejny telefon już odbieramy. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Paweł z diecezji Płocki.
Teraz i zawsze.
Wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę szczęść Boże. I mam taką refleksję na poziomie ogólnym bardzo. Nie chcę wdawać się w szczegóły. Otóż bardzo pasują do tego całego okresu, kiedy się pojawiła nadzieja, takie słowa. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światło życia. Pojawiła się nadzieja. Światło nadal świeci, ale nadal naród kroczy w ciemnościach. Jest to coś takiego, co nazwałbym śmiercią polityczną w wielu obszarach. Ja nie wiem kiedy i komukolwiek ten naród jeszcze uwierzy. Został pozbawiony alternatywy. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy panie Pawle za ten głos. No, pan doktor Leszek Pietrzak.
Tak, no to smutny głos, tak, ale rzeczywiście Polacy po 25 latach mogą być niezadowoleni, dlatego że ponieśli de facto wielkie koszta. Ja wspomnę tylko jeszcze raz o tych kosztach, takich kilku bardzo istotnych. Otóż w trakcie tych wszystkich polskich zmian w ciągu tych 25 lat 10 milionów ludzi straciło w Polsce zatrudnienie. Obecnie 27% to ludzie wykluczeni zawodowo, a 8% żyje na poziomie minimum socjalnego. Bardzo często my słyszymy, że w Polsce rośnie PKB, ale to PKB tak naprawdę nie ilustruje poziomu życia przeciętnej rodziny. W zasadzie można powiedzieć, że to PKB to jest pewien taki, pokazuje pewien stopień bogacenia się już bogatych w Polsce, a nie całego społeczeństwa. I tak uwzględniając te wszystkie gospodarcze dane, tę migrację z Polski, która też jest efektem tych wszystkich politycznych zmian i braku polityki w danym segmencie, no, można powiedzieć, że dzisiaj Polacy, a na pewno ci, którzy pamiętają te wybory sprzed 25 lat, tamten cały proces, no, mogą powiedzieć, że to nie jest ta Polska marzeń, że to jakaś Polska takiego minimum minimorum. I to rzeczywiście tutaj to może budzić pewien taki niepokój, niechęć, wręcz jakąś taką depresję. Ale szanowni państwo, no, rodzą się kolejne pokolenia Polaków, one dorastają, wchodzą w dorosłe życie. Może to one za 5, za 10 lat podejmą kolejne wielkie dzieło zmiany Polski, przebudowy Polski. Może to one tą Polskę uczynią bardziej sprawiedliwą, bardziej zasobną i bardziej demokratyczną. Tak mi się wydaje, musimy w to wierzyć. Ja myślę, że te pokolenia, które, młode pokolenia, które kończą studia, wchodzą na rynek, dorosłe życie i w zasadzie nie mają żadnej osłony państwa. One są rzucone na ten brutalny rynek. Z reguły wyjeżdżają dzisiaj na zachód, żeby tam podjąć pracę, ale myślę, że kolejne roczniki tych pokoleń, one wreszcie podejmą kolejne dzieło zmiany Polski, że im się to uda. Ja w to wierzę, że po tym naszym w tej chwili takim poczuciu, że ta Polska po tych 25 latach no, nie jest taka, o jakiej marzyliśmy, że to jakaś nędzne minimum. Ja wierzę w to, że te kolejne pokolenia tą Polskę nadrobią niejako. Musimy w to wierzyć.
Ja jeszcze wrócę do tych szkoleń dla kandydatów w wyborach do samorządu, które przeprowadza Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Oczywiście one są pod patronatem Radia Maryja, dlatego też o tym wspomnieliśmy. Widzę, że w programie szkolenie z zakresu funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego, mienia komunalnego, finansów jednostek samorządowych, programów operacyjnych Unii Europejskiej oraz zasad relacji z mediami. No i również pan profesor ma tutaj swoje zajęcia, które poprowadzi na tych szkoleniach, a także pan doktor Józef Zajkowski, wójt gminy Sokoły. Dlaczego o tym jeszcze wspominam, dlatego wracam? Bo być może należy zacząć właśnie tak oddolnie dalej. Znowu oddolnie zaczynać coś zmieniać w naszym kraju, ażeby te marzenia, które są jeszcze realne przecież, nie? Te sprzed 25 lat, one są jeszcze chyba realne. Takie jest moje zdanie.
No tak, tylko trzeba realnie też stanąć na gruncie pewnej rzeczywistości, mieć pewne rozeznanie, bo oczywiście pewna gra się wtedy odbywała przy tej okazji okrągłego stołu i gra cyniczna i tak dalej. Natomiast wiele z tych środowisk narodowych, patriotycznych, katolickich miało takich elit, które, bo tam mówimy, że wielu wiedziało, no kto wiedział, to wiedział, kto rozeznawał, to rozeznawał, ale zdecydowana większość nie miała rozeznania, jak się ta gra toczy, jak mechanizmy idą, jak prawo nawet funkcjonuje, jakie mogą być skutki pewnych zjawisk. Więc tutaj jeśli mówimy o tym samorządzie, bo to zawsze jest bliżej człowieka, no to żeby realnie zmieniać, to trzeba też realnie się przygotować do tego. I rzeczywiście takie spotkania nawet z praktykami, nie tylko z teoretykami tego, co zwiemy życiem samorządowym, wydaje się być bardzo takie potrzebne. Także no jest taka okazja rzeczywiście w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
I bardzo serdecznie witamy na naszej antenie ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję za tę posługę myślenia. Dziękuję bardzo panom. panie profesorze, panie doktorze, bardzo wielkie dzięki, tylko częściej prosimy. To jest tak osadzone dobrze i na zasadach odpowiednich i widać tutaj dobra filozofia, także rozumienie rzeczywistości i pokazywanie nam tak bardzo, bardzo klarownie. Dzięki wielkie. Ja bym powiedział, nie wiem, czy Państwo zgodzicie się. Przepraszam. Polsce nam potrzeba nam rzeczywiście dialogu, ale potrzeba też budowaniu przez ludzi o prawych charakterach i to będą prawe zasady wtedy też. Tego jest nam bardzo potrzeba. Jest trochę takich ludzi, ale to, co widzę, to właśnie to całe oszustwo, jakie było, to oszukiwanie nas, to może ludzi wprowadzać w jakiś pesymizm też. Nie powinien, to powinien nam raczej pokazywać drogę, żeby bardziej rozeznać rzeczywistość. Bardziej rozeznać rzeczywistość, nie zniechęcać się. Trudno, żeby wrogowie Polski, wrogowie Polski chcieli jej dobra. Dobra naszego narodu. Tak. To jest. Oni budują ich współpracownikami, wrogów. Są ci, którzy nie mają charakterów. Którym jest obcy dekalog. To jest pierwsza konstytucja, dekalog. I to widać. Tu trzeba odbudować, rzeczywiście odbudować nasze charaktery, bardzo prawe charaktery, żeby były. Po prostu katolicy muszą być prawdziwie katolikami, a nie tak Panu Bogu ogarek, a diabłu świeczkę. Trzeba być bardzo klarownym. I widzę, że dużo dobrego się dzieje. Bardzo dużo dobrego. Mnie bardzo cieszy młodzież. Coraz bardziej młodzież, coraz więcej widzę młodzieży jakoś tak czujących rzeczywistość i nie idących na kolaborację taką, powiedziałbym, na pograniczu takiej zdrady ideałów. Coraz więcej widzę tej młodzieży i organizuje się ona. Także Bogu dzięki. A co do w tej chwili, myślę, że i politycy po tej prawej stronie powinni, jeżeli są rzeczywiście po prawej stronie, to znaczy, że są prawi, powinni ze sobą rozmawiać, nie deptać jeden drugiego. Ja patrzę na przykład to, co wyprawiają w tej chwili z Solidarną Polską. To jest niegodne. W tej Solidarnej Polsce jest dużo szlachetnych ludzi. No dlaczego ich deptać? I też niby prawa strona. A takich innych też jest więcej. Proszę popatrzeć, jak to, co złe, jak się jednoczy. No. Dla mnie to właśnie taki ten styl takiego deptania, każe mi pytać, że o co im chodzi. Czy rzeczywiście im chodzi o dobro? Czy te piękne słowa to jest tylko taka zasłona dymna? A chodzi o coś zupełnie innego. Także może dość chaotycznie mówię, ale widzę, że przed nami jest praca, duża praca i praca nad tym, żeby rzeczywiście być autentycznym. Budować, my katolicy mamy na kim budować i trzeba takim być. Kościoła nie instrumentalizować, tylko rzeczywiście być i po owocach ich poznacie, po owocach. Powiedziałbym tak, człowiek, jeżeli jest wierny żonie, mężczyzna, kobieta mężowi, jeżeli jest wierny w przyjaźni, jeżeli jest wierny swoim dzieciom, to i wyborcom będzie i wierny i tym, którzy chcą jakoś
posługiwać się nim, dać mu w ręce zaufanie, takie, prawda, ufają mu, żeby budował Polskę. A ci, którzy tego nie zachowują, to chociażby nie wiadomo, jak tam, to i zdradzą tych, którzy go wybierają, tych, którzy... Zresztą popatrzmy, chociażby lata 80. To widać bardzo jasno. Początek 90. No, dużo byłoby mówić. Myślę, że każdy powinien refleksję przeprowadzić dokładnie. Takie analizy dla siebie. I brać się do pracy. Brać się do pracy i budować na dobrych fundamentach. Na fundamencie prawdy, jakiejś moralności, a w fundamencie wierności Chrystusowi, Panu Bogu. To i wierny będzie człowiekowi. Tak? A inaczej to jest makiawelizm paskudny. I coraz bardziej, jak patrzysz na tą tak uprawioną politykę, to mówię, Polska musi się odrodzić, wtedy będzie istniała. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Telefonował ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk.
A tutaj słowa ojca są takie klasycznie kościelne, niezwykle fundamentalne. To tak jak Leon XIII, opisując różne systemy w swojej encyklice Rerum Novarum, absolutnie pokazywał, że tutaj uzdrowienie życia publicznego nie idzie poprzez jakieś socjalistyczne machinacje, czyli strukturalne i tak dalej, ale nade wszystko właśnie trzeba widzieć człowieka i rzeczywiście te charaktery ludzkie, człowiek dobrze uformowany, będzie zawiązywał zdrowe relacje, dobre. I wtedy się relacje uzdrawia poprzez właśnie uzdrowienie człowieka i również jego kondycji moralnej. Dlatego posługa radia ma tu fundamentalne znaczenie. Również wydaje mi się w przestrzeni życia publicznego i te różne napomnienia, które idą z tych fal, też mają taki wymiar. Bo pamiętajmy, że jednej prawdy nieraz ludzie funkcjonujący w tym cynizmie politycznym nie biorą pod uwagę, że każdy umrze, a po śmierci wszystko się będzie liczyć i chodzi przede wszystkim o to, żeby to, co zostawimy po sobie, miało wymiar dobra i prawdy, bo to będzie za nas mówić i również na sądzie ostatecznym. I ta perspektywa wieczna, która jest ostatecznie też perspektywą religijną, jest fundamentalną, jeśli mówimy o porządkowaniu też charakterów. Myślę, że to średniowieczne zawołanie memento mori było bardzo ważne. To później gdzieś zapomniano, bardziej patrząc na tą doczesną sferę życia ludzkiego, ale jak widzimy, jak te 25 lat szybko przepłynęły i zdaje się, że te następne 25 również szybko płyną, jeśli w doświadczeniu ludzkim tak to jest. I później człowiek się ogląda i mówi, no ale co ja zostawiłem po sobie. I wielu nawet bogatych może powiedzieć, mam duży majątek, ale w sensie powiedzmy dobra czy prawdy, to jest pustka. I myślę, że to przypominanie i to też napominanie i pokazywanie ludziom w życiu publicznym tej perspektywy, że życie płynie szybko, pokolenia idą jedne za drugimi i te przyszłe będą nas błogosławić albo przeklinać i my albo będziemy mieli jakieś, powiedzmy, osiągnięcia, z których będziemy dumni, albo będziemy się po prostu wstydzić, że to jest ten prawdziwy wymiar życia ludzkiego. Te cyniczne gry, że kogoś się uda oszukać, to jest na krótką metę i ostatecznie niczego nie wnosi w życie ludzkie.
Szanowni słuchacze, ja na koniec może podzielę się jeszcze jedną taką refleksją, która tutaj w tej naszej dyskusji, w tych trudnych tematach wydaje się być taka kluczowa. Otóż wydaje mi się, że po naszych doświadczeniach z lat 90., z ostatnich 20 nawet 5 lat, a także po doświadczeniach na przykład węgierskich, jest już jasne, że każdy następny projekt przebudowy Polski, każdy następny wielki projekt polityczny musi być znacznie lepiej osadzony społecznie, osadzony w polskim społeczeństwie. Czyli krótko mówiąc, znowu jest tutaj ten postulat, o którym i ojciec dyrektor mówił i mój kolega profesor Ryba, że musimy zbudować coś, co Amerykanie i Anglicy nazywają moral majority, czyli moralną większość. Dopiero wtedy możliwe będzie rozpoczęcie takiego projektu politycznego, projektu głębokiej przebudowy naszego państwa po to, żeby było ono bardziej, by było nie tylko lepiej zarządzane, ale bardziej sprawiedliwe i bardziej zaspokajało potrzeby obywateli. I tą refleksją na koniec tutaj chciałbym się podzielić ze wszystkimi państwem.
Ale to z tego co wiem, to jeszcze nie koniec, bo jeszcze panowie zostaną po północy, na chwilę przynajmniej. Ojciec Janusz zaprosił państwa do rozmów nocą, panów, przepraszam. Ale ja pomimo to dziękuję za udział w tym programie, w tych rozmowach niedokończonych. Dziękuję panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Mieczysławowi Rybie z KUL-u i WSK SIM w Toruniu, a także prezesowi Klubu Inteligencji Katolickiej. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
I panu doktorowi Pietrzakowi, historykowi, byłemu pracownikowi UOP-u, byłemu pracownikowi BBN-u, a obecnie pracownikowi IPN-u. Bóg zapłać.
Dziękuję, szczęść Boże.